Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 393. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj, Ryszardzie.
Witam cię serdecznie, Damianie. Witam wszystkich słuchaczy po dosyć długim okresie niesłyszenia.
Tak, brakowało nam twoich kontrowersyjnych opinii. Ostatnio zasunąłeś z kolejnej. Podobno podoba ci się Valerian i Miasto Tysiąca Planet.
Bardzo mi się podobał.
Wyszedłeś z kina bardzo dowolny.
Filmu, nie w sensie postaci Valeriana, ale jakby to powiedzieć, w pewnym sensie wychowałem się na Valerianie, nawet nie będąc tego świadomym, jeśli chodzi o komiks, bo w roku 1984 jeden z Valerianów był drukowany w takiej poszatkowanej formie w świecie młodych. I to było dla mnie jedno z pierwszych zetknięć z komiksem, powiedzmy, zachodnim, bo wtedy w Polsce tylko w relaksie czasami był komiks zachodni, ale tak naprawdę ten komiks zachodni to był Rosiński i Torgal. Więc Valerian to była taka, powiedzmy, nowa jakość w zasadzie. Może nie nowa, inna jakość. Człowiek przyzwyczajony do rewelacyjnego Kajko i Kokosza, genialnego Baranowskiego, wspaniałego Tytusa, śmiesznego Kleksa i tym podobnym, czy też Biniobila i komiksów o Kapitanie Żbiku, czy pod podziemnym froncie, nagle otrzymuje taką opowieść science fiction, co prawda mocno nieczytelną z powodu tego, że, jak już wspomniałem, była dosyć poszatkowana, ale na pewno wywarła spore wrażenie. I później w latach 90. Valerian był przypomniany w komiksie Fantastyce, czy też to tak się chyba to nazywało, to pismo wydawane przy okazji Fantastyki. A teraz od paru miesięcy, czy od ubiegłego roku, wychodzi w pełnej takiej wersji w twardej oprawie, kolejne tomy, jest 7 tomów bodajże.
No właśnie, wziąłem, pięknie są wydane.
Pięknie są wydane, naprawdę pięknie są wydane.
Aż miło postawić na półce, no nie tylko przeczytać.
Są przypisy odnośnie poszczególnych odcinków, poszczególnych albumów, można się wiele dowiedzieć o samym procesie twórczym. I kiedy dowiedziałem się, że Luc Besson kręci Valeriana, to już chyba w ubiegłym roku pojawiły się pierwsze zwiastuny, i zobaczyłem Valeriana samego, to taki byłem troszkę... Bo postać z filmu, ten aktor, nie pamiętam jego nazwiska, nie przypomina swojego pierwowzoru komiksowego z wyglądu, może oprócz tego, że obaj są brunetami, natomiast...
Znaczy z wyglądu to też ciężko, bo to jest taka kreska typowo francuska, że się tak wyrażasz, czy bardziej karykaturalna, więc...
Troszkę tak, ale wiesz, jest na przykład taki Clive Owen, który gra w tym filmie osobę, powiedzmy, inną postać, ma charakterystyczny na przykład taki podbródek, który ma też Valerian, czyli taką mocną, męską szczękę. Natomiast ten Valerian, który jest w filmie, jest taki chłopczykowaty, powiedzmy, bardzo chłopczykowaty, wygląda
Taka Grandera, nie? Kontynuacja.
Tak, tak. Natomiast Laurelina, która w komiksie jest ruda albo kasztanowłosa, i ma, powiedzmy, taką też bardzo charakterystyczną urodę. Wydaje mi się, że panowie, kiedy ją rysowali, wzorowali się na młodej Brigitte Bardot. Tutaj pani, która ją gra, bardziej przypomina niż Valerian, ale też mogłaby być, moim zdaniem, jeśli chodzi o stronę wizualną, lepiej dobrana. Ale tak czy inaczej, film się bardzo podobał z powodu fenomenalnej scenografii. Plastycznie jest przecudowny. Tak. Jest przecudowny. To będzie, jak już będę miał Xboxa One X, czyli Project Scorpio, on będzie mieć wbudowany Ultra HD.
Zamówiony oczywiście, odtwarzacz. Nawet nie pytam.
Tak, oczywiście, zamówiony. Tak, oczywiście zamówiony. Jak będzie mieć odtwarzacz Ultra HD, to będzie jeden z pierwszych filmów, który na pewno kupię i będę na telewizorze 4K oglądać sobie, bo naprawdę wizualnie przepyszny. Ja wiem, że wielu osobom fabuła filmu wydaje się miałka albo taka naiwna dość, ale ja się naprawdę dobrze bawiłem, zwłaszcza, że...
Gimby nie znają, wiesz.
Tak, Gimby nie znają. Podobało mi się dlatego, że jest dużo nawiązań do komiksów i jest, są dosłownie kadry z komiksu przerzucone prosto do filmu i na pewno jest z Ambasadora Cieni, to jest chyba 5. Valerian czy 6. Valerian, jest z Cesarstwa Tysiąca Planet, z którego został wzięty też jakby tytuł do tej filmowej opowieści, więc mam nadzieję, że Valerian okaże się sukcesem finansowym i powstaną kolejne wizualizacje filmowe, bo naprawdę podobało mi się i chętnie obejrzę jeszcze raz i będę się dobrze bawił. To tak samo, znaczy czuć ducha Luca Bessona z tego, z piątego elementu, czy też właściwie piątego żywiołu, bo piąty element powinien się nazywać piąty żywioł, a nie piąty element. No ale...
Ale w ogóle współtwórcą właśnie Valeriana jest współtwórca grafik koncepcyjnych piątego elementu i dlatego mi się wydaje, że jakby ten pomysł, żeby zekranizować Valeriana, to chyba Luc Besson to musiał mieć od nie wiem, kilku dekad, mi się
oczywiście
wydaje.
Oczywiście. Cały piąty element, jeśli chodzi o stronę graficzną, to jest kalka z Valeriana. To wszystko zostało w latach 70. i 80. narysowane wcześniej, więc on się, Luc Besson, podejrzewam, może nie tyle wychowywał, bo już wtedy był dorosłym człowiekiem, ale jakby no, na pewno Valerian wpłynął na niego, na jego postrzeganie science fiction i jego rozumienie science fiction. Jakby wyobraźnia autorów jest oszałamiająca wręcz i ich zdolność do wytwarzania nowych światów. I tam jest tyle fantastycznych pomysłów, na przykład, wydaje mi się, że nie będę psuł, na samym początku bohaterowie, znaczy może nie na samym początku, w jednych z pierwszych scen filmu trafiają do targu, który jest w innym wymiarze. To jest tak kapitalnie pokazane, tak sprawnie i tak realistycznie, chociaż film jest taką fantasmagierią, może fantasmagorią, że naprawdę bawiłem się wyśmienicie i bardzo chętnie obejrzę go raz jeszcze. I to, że się komuś nie podoba, no gusta są różne, nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba. O.
Przez to właśnie, że był zaangażowany, tak mi się wydaje, bo chyba musiał być, nie? Jean-Claude ten Mézières, czy to jest nazwisko?
Mézières,
tak. Bo ja nawet pamiętam, jak on, bo oglądałem nie tak dawno właśnie, jeszcze raz oczywiście, po raz kolejny piąty element i wraz z dodatkami, bo na Blu-ray jest, o ile się nie mylę, właśnie na Blu-ray, może gdzieś indziej widziałem, rozmowa właśnie z Jean-Claude'em i on opowiadał, jak Luc Besson właściwie jeden do jednego tej jego grafiki kontynuuje, tego on sobie to wymyślił, zaprojektował te ulice właśnie, tego Nowego Jorku, wiesz, futurystycznego, niemal w chmurach, prawda, w tej przestrzeni, to wszystko zostało przeniesione idealnie i to jest, wiesz, no właśnie tego mi brakuje, no nie? Żeby po prostu wziąć taką bardzo oryginalną wizję science fiction. Nie taką brudną, postapokaliptyczną i tak dalej, tylko właśnie wziąć wizję science fiction taką kolorową. Jak mówisz, z jakimś pomysłem, tak? No przecież ten sam targ, no nie w innym wymiarze, to jest coś, co raczej, wiesz, no nie wiem, mieliśmy taką bibliotekę w innym wymiarze, powiedzmy w Interstellar. Ale to jest film, który powiedzmy w kilku momentach jakby obraża trochę logikę, no ale jest jakby osadzony jednak w takiej fantastyce, którą jest łatwo sobie wyobrazić, tak? Że możesz ją obejrzeć niespecjalnie, nie wiem, wysilając swój umysł, prawda? A przedstawienie takiej wizji, jak jest Valerianie, to wymaga po prostu niesamowitego talentu twórczego, niesamowitej wyobraźni, żeby nie tylko coś wymyślić, a to jeszcze fantastycznie przedstawić. Dlatego Valerian, moim zdaniem, jeśli teraz nie jest przez współczesnych docenionych, on będzie doceniony później po jakimś czasie, kiedy ktoś po prostu no, powiedzmy, poświęci mu trochę więcej czasu, uwagi i się pozna tak, jak Tyrysławie się poznali.
No. Znaczy, trzeba jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, że to jest film rozrywkowy. To nie ma być film, który nagle obraca czyjeś życie do góry nogami i pokazuje mu nową drogę i jakieś szanse spełnienia zawodowego i osobistego. On ma dostarczyć rozrywki. Moim zdaniem robi to bardzo dobrze. To nie jest epokowe dzieło, jeśli chodzi o rozważania filozoficzne, to jest po prostu kapitalne kino rozrywkowe o fantastycznej scenografii, fantastycznych zdjęciach, mnóstwie doskonałych pomysłów. Nie do każdego trafi, ale jeśli jakby troszkę zawiesicie swoją niewiarę, to będziecie się dobrze bawić. No i jak już mówiłem, jeśli się zna komiksy, to zdecydowanie film dodatkowo zyskuje sporo plusów.
Więc zdecydowanie Valerian i Miasto Tysiąca Planet jest film godny polecenia właśnie ze względów takich też przede wszystkim estetycznych. Ale wiesz, ja mam w ogóle, jeśli chodzi o Guilty Pleasures, to ja ostatnio z żoną oglądam serial, który jest bardzo, bardzo taki trochę naiwny. No, znasz Lucyfera komiks, tak?
Tak, jestem wielkim fanem komiksu Lucyfer. Wielkim fanem.
I pewnie jakbyś zobaczył serial, to by ci strasznie zgrzytały zęby, jak po prostu chyba daleko oddalono się od oryginału.
Zobaczyłem zwiastun i postanowiłem nie oglądać.
To jest taka koncepcja wzięta z komiksu, ale tak naprawdę chyba scenarzyści byli zafascynowani takim innym serialem, nie wiem, czy kojarzysz, Castle, z Nathanem Fillonem, o pisarzu, który pomaga pani detektyw w rozwiązywaniu zagadek. On jest pisarzem kryminału, więc powiedzmy ma jakiś tam, powiedzmy, pomysł na siebie w tym komisariacie, a Lucyfer jest, no, troszeczkę podobny, w tym sensie, że bardzo podobna koncepcja, ale też tak, wiesz, sympatycznie ogląda. I to jest taki serial, który oglądasz, no nie, i masz taką przyjemność, wiesz, tylko po prostu z tego, że tak spędzasz miło czas, bo to jest trochę też komedia, nie? Mhm. No, ale Ale to takie moje guilty pleasure, tak dorzuciłem, nie? Tak zbalansować, żeby coś takiego, wiesz.
To moje pleasure, jeśli można o serialach szybciutko, to ja wiem, że wskoczyłem na ten wóz dosyć późno i pewnie wszyscy już oglądają i znają.
Grę o Tron.
Nie, Grę o Tron z założenia nie oglądam, jakby czekam na książkę. Widziałem tylko pierwszy odcinek pierwszego sezonu, a nie wiem, może skuszę się przed ostatnim sezonem, który za rok będzie. Obejrzę sobie wtedy wszystkie jednym ciągiem. Ale inny serial, który oglądam, to jest serial Rick and Morty.
No to absolutna klasyka. Znaczy klasyka, w sensie, że to jest jakby instant klasyk.
No nie? I to jest po prostu cudne. To jest po prostu cudne. To jest...
Wiesz, humor, absurd, nawiązywanie do różnych dzieł popkultury, rewelacja. Ja tego najnowszego sezonu nie oglądam, ja przyznam się, że ja też nie jestem na bieżąco, bo ja oglądam Rick and Morty'ego z doskoku. Nie zrobiłem sobie takiej sesji, kto się mówi, wiesz, że cały sezon od początku do końca prawie na jednym posiedzeniu, ale podoba mi się ta koncepcja po prostu takiego darcia lacha też trochę z powrotu do przyszłości. Tak, nie? Że bohaterowie są tak podobni, ale zdecydowanie to nie jest guilty pleasure, dlatego że nie jesteś guilty mając pleasure po prostu oglądając Rick and Morty'ego, że to jest naprawdę coś rewelacyjnego. A z takich wydarzeń ważnych, znaczy dojdziemy do otwarcia preorderów, prawda, na Super Nintendo Mini Classic i tak dalej i projektu Scorpio, ale czy widziałeś walkę McGregor Mayweather Jr.?
Nie, zupełnie mnie to jakby nie rusza. Aha. Nie, bo... Więc bo ja
wszystkich fanów
nie
UFC
fanem,
i boksu...
Nie jestem fanem jakby sportów walki, powiedzmy. Znaczy doceniam jakby siłę, doceniam poświęcenie, ale nie sprawia mi to estetycznej przyjemności, żadnej.
Nie zrobiono tobie wrażenia, że to jest największe widowisko sportowe wszechczasów?
Dla mnie ważniejszym widowiskiem sportowym będzie mecz Polska-Dania, zdecydowanie. To mnie interesuje. Piłka nożna mnie interesuje, natomiast jak się panowie biją po buziach, to mnie zupełnie nie interesuje. Zupełnie, w ogóle nie mam żadnego imperatywu.
To w takim razie przejdźmy do tego ważnego wydarzenia, jakim ostatecznie okazało się otwarcie możliwości złożenia zamówienia przedpremierowego na Super Nintendo, małą konsolkę. I zapytam cię, Ryszardzie, czy zdecydowałeś się na dorzucenie tego gadżetu do swojej kolekcji?
Tak.
I potrzebujesz takiego małego gadżecika?
Już złożyłem zamówienie, znaczy to otwarcie było już jakiś czas temu. Ja pamiętam, że zamówienie złożyłem z miesiąc temu na Super Nintendo Mini. Więc natomiast teraz były otwarte zgłoszenia na wstępne zamówienia projektu Scorpion, Xbox One. Natomiast
no właśnie, to jest, widzisz, to jest taka kontrowersja z tym związana, bo prawdopodobnie te zamówienia, które były złożone wcześniej, one były to nie były oficjalnie otwarte zamówienia. Wiem, że po prostu w Stanach to dopiero niedawno się ta możliwość pojawiła i ludzie gdzieś w nocy po prostu dowiedzieli się o tym, gdzieś o 3 nad ranem wstawali, chodzili na strony różnych sklepów internetowych, tam składali zamówienia. Ja nie rozumiem po prostu tej polityki Nintendo. Wytłumacz mi może, Radzie, bo ty wiesz, jaki jest sens wydawania tej nie wiem, sprzętu, kiedy, znaczy sens wiem, ale chodzi mi o to, że tej takiej polityki zabawy z klientami, z tymi najwierniejszymi fanami, bo tak, jak ktoś chce kupić to urządzenie i nie jest jakimś fanatykiem, który po prostu nie wiem, czycha gdzieś na tym, bo tak to wygląda w Stanach, nie wiem, w Polsce może miałeś więcej szczęścia z tym zamówieniem, ale w Stanach, jeśli nie jesteś fanatykiem, który po prostu czeka, patrzy się jak po prostu, no nie będę używał wulgaryzmu, ale po prostu, wiesz, patrzysz w tą witrynę internetową i czekasz tylko, aż pojawi się możliwość złożenia zamówienia, włożenia tego sprzętu do koszyka. I niektórzy ludzie zamawiają nawet po kilka sztuk, bo od razu wiedzą, że to będzie limitowany produkt i będzie można na tym zarobić, więc jakby ten prawdziwy fan albo będzie musiał przepłacić, albo musi jakoś stawać na głowie, a Nintendo mogłoby w bardzo prosty sposób powiedzieć tak. Widzę, jak wielką popularnością cieszyły się Nintendo NES Mini, tak? Mhm. Classic. Prawdopodobnie Super Nintendo jeszcze większą będzie się popularnością cieszyło, też ze względu na to, że wszyscy widzą, jak po prostu ta polityka produkcyjna wyglądała, że oni po prostu zdecydowali, że już więcej nie będą tych sprzętów tworzyć, nie? Skoncentrują się, powiedzmy, nie wiem, na produkcji Switchy i nagle informują o Super Nintendo, no więc nowej zabawce i nagle okazuje się, że prawdopodobnie też nie będzie jakiś, znaczy użyję słowa do druków, no nie? Że nie będzie takiej produkcji, że to też będzie jakiś limitowany produkt i automatycznie to jest produkt deficytowy i fani są źli na Nintendo, bo muszą, powiedzmy, później, jeśli chcą kupić to urządzenie, to przepłacać na różnych aukcjach internetowych. Ja nie wiem, czy można jakoś zrozumieć co robi Nintendo. Przecież mogliby zarobić krocie na tej zabawce. W cudzysłowie zabawce, oczywiście to jest poważny sprzęt. Dlaczego oni tego nie robią? Dlaczego Nintendo się tak zachowuje? Nie wiem, wytłumacz mi już.
Chciałbym ci wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że Nintendo jakby umiejętność zrozumienia działania Nintendo to jest coś porównywalnego z umiejętnością porozumienia się z obcą cywilizacją.
No bo Japończycy, no tak, inna planeta.
Nikłe szanse. Ja nie rozumiem ich rozmaitych zagrywek, czy to w związku z tymi mini konsolami, czy to w związku z polityką wydawniczą, na przykład jeśli chodzi o Switcha, czy 3DS, albo 2DS-a, jak teraz woli. Mhm. Nie wiem. Nie rozumiem tego. Może znowu nie doszacowali zainteresowania, które tak nagle rozbłysło po tym, gdy pierwszy mini NES się cieszył się ogromną popularnością. Naprawdę trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że w Europie będzie można bez problemu, znaczy na pewno w Europie będzie można bez problemu kupić, bo Super Nintendo to jest taka konsola, mimo że japońska, tak naprawdę bardzo amerykańska. I to była konsola, która ukonsolowiła, wydaje mi się, Stany Zjednoczone. I mam wrażenie, że ona jakby odbierana jest z podobną nostalgią i rewerencją, co w Polsce Amiga chociażby. Tylko oczywiście była bardziej popularna i w Stanach niż Amiga w Polsce. I to był produkt, na którym wiele osób po raz pierwszy zetknęło się z grami i pewnie dlatego cieszy się taką popularnością. Nie zdziwię się, jak niedługo, czyli w przyszłym roku pewnie, Nintendo ogłosi, że wprowadza na rynek mini Nintendo 64 i będzie podobny szał, szczególnie w Stanach. I pewnie też będą jakieś zapisy na wstępne zamówienia.
Ja bym wolał, żeby oni wprowadzili tą wirtualną konsolę na Switcha, bo przecież to jest idealna platforma, żeby właśnie te stare gry wrzucić na ten mniejszy ekran i one będą wyglądały rewelacyjnie. Ja trochę się bawiłem emulacją na PSP tak jak na przykład ta niska rozdzielczość gier na Super Nintendo na takim małym ekranie fantastycznie, powiedzmy, wygląda. No, po prostu nie ma absolutnie żadnego problemu z tym, że ma piksele wielkości pięści, więc troszeczkę większy, ładniejszy ekran, lepszy ekran Switcha, to może być bardziej widoczny piksel, ale i tak to jest idealna platforma, żeby te wszystkie klasyki przerzucić na nią. No, przecież ta wirtualna konsola, ona istniała i na Wii U, i na Wii świetnie się sprawdziła. Czemu jeszcze jej nie wrzucili? Nie, to też jest bardzo zagadkowe dla mnie.
Może chcą dopracować jakoś lepiej, bardziej. Nie mam pojęcia. Miałem nadzieję, że teraz coś usłyszymy na ten temat, ale dzisiaj na razie był tylko pokaz nowych indyków, które się pojawią na Switchu i będzie ich dużo i zapowiadają się w większości bardzo interesująco. I część będzie tylko i wyłącznie na Switchu, co jest kolejnym impulsem do kupna tej konsoli. Zresztą konsoli, która sprzedaje się znakomicie, tylko znowu cierpi na jakby niedoszacowaniu produkcji. W Japonii trzeba się zapisywać chyba w kolejki społeczne, żeby kupić. W Stanach tak też schodzi na pniu, jak oglądam takie strony, powiedzmy, poświęcone konsolom Nintendo, czyli na przykład Go Nintendo albo My Nintendo News, to tam się pojawiają informacje typu w tym sklepie, w tym dniu będzie dostawa Switcha, wiesz. Jest jakaś abstrakcja zupełna. Tak.
I ludzie nadal celebrują na przykład stanie w kolejkach w Stanach. Coś, co ja na przykład zadzwonię na to, że my się wychowaliśmy, wiesz, zahaczyliśmy o ten PRL, to my wiemy, że stanie w kolejkach to nie było niczym fajnym, niczym takim, teraz to jest taki bardziej social event, nie, że to spotykają się fani, że mogą dyskutować, stoją tutaj 5 godzin na mrozie i tak dalej, bo jest premiera jakaś konsoli i tak dalej, więc chcą być pierwsi i tak dalej, no ja to rozumiem, ale jakby ja mam dość tych kolejek, nie? A jakby promuje się, tak zaniża się trochę podaż, żeby nakręcić hype, bo ja też wiem to po sobie, ja pamiętam, że nie wiem, ile to już lat temu, ale na pewno pewnie Ryszardzie będziesz pamiętał, premierę miało Diablo 3 i to było wielkie wydarzenie. Wielkie wydarzenie.
To było 2012, 5 lat temu.
5 lat temu, tak. I ja pamiętam, że nawet ludzie, którzy już dawno, dawno nie grali w gry, ale pamiętałem Diablo 1, Diablo 2, no kupili Diablo 3, trochę abstrakcja, bo nie wiadomo, czy byli grali, ale to było wielkie wydarzenie i ja to rozumiem, no nie, że jest coś takiego, że jest taka potrzeba eventu, nie? Że jest potrzeba celebracji pewnej rzeczy, ale ja bym chciał, żebyśmy właśnie, skoro jesteśmy w tym takim świecie, gdzie jednak wszystko można już zaplanować wcześniej, że skoro istnieją te preordery, tak, że skoro daje się możliwość zamówienia produktu na kilka miesięcy przed premierą, więc można określić zapotrzebowanie, jakie jest i chciałbym, żeby Nintendo, powiedzmy, zamiast, nie wiem, robić takie, tak trochę bawić się uczuciami tych wszystkich, wiesz, swoich fanów, czyli i dodatkowo jeszcze, nie wiem, może nakręcać ich właśnie, tak jak mówisz, no to te wszystkie strony, które mówią, że na przykład w ten dany sklep otwieram możliwość składania preorderów. W tamtym są dwie sztuki, no nie? Więc już wszyscy po prostu wsiadają w samochód i pędzą tam, żeby kupić. Absurd. I ja na przykład, jest taki sklep, taki trochę komis, Lombard nie, ale on też otworzył swoją filię w Polsce, Cex, i tam na przykład można kupić Nintendo Classic, tego mini, 180 euro. Czyli o 120 więcej euro niż ta cena chyba podstawowa była. Switch, oczywiście to jest kwestia tego, że Switcha można kupić w GameStopie, no nie? I z tego co widziałem, chyba cena oscyluje wokół 330 euro, czyli to jest troszeczkę więcej niż cena początkowa, bo teraz trochę funt, prawda, podupada, ale już w tym samym sklepie, w tym Cexie 380 euro, więc oni mają troszeczkę podbite te ceny, ale fakt faktem, na konsolach Nintendo przynajmniej przez jakiś czas, kiedy jest taka podaż, no, nie można stracić, chociaż gdzieś słyszałem, nie wiem, czy to chyba nie było w jakimś podcaście zagranicznym, śmiali się, że po prostu Reggie pogrywa sobie, albo odwdzięcza się wszystkim tym fanom Nintendo, którzy nie kupili Wii U, nie? Którzy jakby odpuścili sobie ich poprzednią platformę i doprowadzili do takiej sytuacji, że wszyscy mówili, że może Nintendo się skończyło, może już jest tak naprawdę koniec tego giganta, wiesz, przejadają te pieniądze, które zarobili na Wii, na Nintendo DS i tak dalej, ale okazuje się, że jednak fantastycznie się sobie radzą, nigdy nie mieli kłopotu, tylko po prostu potrzebowali znowu jakiś taki projekt, czy produkt, na tym punkcie ludzie oszaleją, no ale...
To wiesz, teraz...
To jest jedno.
To teraz musimy po prostu w takim razie, póki są dostępne, zamówić tych super SNES-ów, mini super NES-ów, czyli tych nowych konsolek, nie wiem, z 10 i później, wiesz, sprzedać z przebiciem. Dobry interes.
Więcej, bo na tym zarobisz jak na Bitcoinie, no nie? Wiesz, teraz jest przebitka, powiedzmy taka, ale nie wiadomo za ile lat to będzie, wiesz, jeszcze więcej. Szczególnie, że to jest naprawdę bardzo sympatyczny gadżet, tylko tak, ja powiem tak, jeśli ktoś choćby stanął na głowie i nie uda mu się kupić Nintendo, tego Super Nintendo, nie uda mu się kupić klasika, to absolutnie niech nie ma poczucia, nie wiem, czy jakichś wyrzutów sumienia, tylko niech sobie kupi Raspberry Pi i postawi na tym Retro Pi'a. I tyle. Tak powiem. Emulation Station, nie wiem, czy w ogóle się bawiłeś emulacją na Retro Pi.
Troszeczkę, mało. Znaczy mam zainstalowane Retro Pi, ale tak... Nie wgłębiałem się w temat. Zainstalowałem tylko z tym jakby z podstawowym zestawem, który jest dostępny w dystrybucji tego pakietu i tyle. Popatrzyłem, jak działa i nie miałem czasu się tym zająć więcej.
Ale ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak świetnie ten interfejs, jak w ogóle całego tego projektu, wiesz, on jest bardzo schludny, bardzo lekki. No, jeśli chcesz tam, powiedzmy, jakieś eksperymentalne konsole, które źle działają, to powiedzmy, to wszystko doinstalowujesz później, także ten podstawowy pakiet pozwala ci właśnie bez problemu tam odpalać te gry z Super Nintendo i tak dalej. Ja oczywiście wiadomo, co chciałem zrobić pierwsze, uruchomić Amigę i zainstalowałem sobie Classic Workbench, na pewno słyszałeś
oczywiście.
O WHD Load.
To oczywiście, tak. Nawet kupiłem WHD Load, mam kupione oficjalnie WHD Load i mam...
No teraz już jest za darmo chyba, twórca oddał za darmo.
Tak, znaczy ja to kupowałem, nie wiem, kilka lat temu, mam ze swoim kluczem i wszystko jest na mnie zarejestrowane.
Fantastyczny program, który no, sprawia, że nagle wiesz, odpalasz gry na Amidze no, w sposób taki niesamowicie komfortowy, jeśli chodzi o czas dogrywania, bo jak sobie czasami odpalam moją Amigę i gry z dyskietek, mam taki czasami, wiesz, taki nostalgiczny powrót. Znaczy chcę, nie wiem, poczuć ten klimat tamtych lat, więc powiedzmy emulacja pozwoli ci oczywiście zagrać w gry i super wygodnie, ale jednak czasami trzeba tego sprzętu dotknąć, te klawiaturę podotykać, ponaciskać te przyciski, to gry po prostu się no, minuty wygrywają, a na WHD Load no, to jest kilka sekund i absolutnie rewelacyjnie to działa na Raspberry Pi, sobie tam ten Classic Workbench przecudowny zainstalowałem, no po prostu no mam, no to, co chciałem, po prostu mam i naprawdę, tam jest jeszcze wiele innych rzeczy, które można robić na Raspberry Pi, które polecam i tak jak mówię, no jeśli jeśli możecie, absolutnie Super NES Classic Mini, fantastyczna zabawka, warto mieć, ale nie warto przepłacać, dawać zarobić się na przykład jakimś cwaniakom, spekulantom na Allegro czy na eBayu, bo na tym nie
zarobię.
Chyba, że to
będziemy my kupimy i będziemy sprzedawać na Allegro, to od nas spokojnie możecie kupować.
Ale to będą jeszcze specjalne edycje.
Tak,
to
z podpisem Damana.
Z dedykacją
więc,
i tak dalej.
Tak, to...
No, więc to jest troszeczkę inna sprawa. No to jest, tak, no to będzie produkt plus jeszcze takie dodatkowa wartość. No ale właśnie, zastanawiam się, czy podobnych praktyk nie zastosował Microsoft z podażą projektu Scorpio, bo gdzieś mi się obiło uszy, ale później nie mogłem znaleźć tej informacji, więc może by to być całkowicie wyssana z palca informacja, absolutnie, jeśli masz lepsze info, to dementuj, ale że nie wiem, że kilka tysięcy sztuk tylko projektu Scorpio konsol jakby zostało wypuszczone na ten rynek, jako że to jest właśnie ta limitowana edycja. Mhm. I ona oczywiście też bardzo szybko się rozeszła, chociaż pewnie jeszcze w kilku sklepach gdzieś tam można zamówienie złożyć, tak mi się wydaje. Ale no nie wiem, no, złożyłeś już Hardzie, tak wspomniałeś wcześniej.
Tak, tak, zamówiłem od razu, pierwszego dnia, tylko teraz się zastanawiam, czy na pewno zamówiłem w dobrym sklepie, bo zamówiłem w oficjalnym sklepie Microsoftu i przy okazji zamówiłem sobie jeszcze dodatkowo do tego jakby...
Pada, specjalnie zaprojektowanego przez siebie.
Nie można zamówić w Polsce tego pada, ale zamówiłem ten zestaw z akumulatorkiem do ładowania padów. Bo normalnie pady Microsoftu są niestety sprzedawane mają baterie, więc nie mają tego zestawu, nie mają akumulatorków, które można doładować. No, kupiłem taki zestaw do ładowania, on tam nie był drogi i dostałem informację, że wysyłka jest z Irlandii.
No, ale wiesz, że bo kiedyś ja pamiętam, że bo Microsoft na pewno ma jakieś tam ze względu na tam powiedzmy te podatkowe i tak dalej, ma jakieś biuro Microsoftu, ale ja pamiętam, że kiedyś Microsoft miał albo jakąś fabrykę tutaj, albo wiem, że po prostu było mnóstwo gier, które no, powiedzmy teraz już 10 lat temu, tak, kupowałem na Xboxa 360, które miały właśnie, o ile się nie mylę, Made in Ireland, ale były na 100% pakowane jakby te w Irlandii. Mhm. Nie wiem, czy to jest kwestia może też tego, że oni mają tu jakiś główny magazyn, chociaż kto wie, no nie? Bo trochę dziwnie, nie? Łatwiej chyba im było gdzieś tam może z Niemiec wysłać albo coś w tym stylu, ale...
Ja już ten akumulatorek dostałem, tylko niestety on szedł dosyć długo, bo szedł chyba za 4 dni, więc obawiam się, że skoro zamówiłem ten projekt Scorpio, miałem nadzieję, że ten sklep jest w Polsce, więc następnego dnia po wysyłce będzie u mnie, czyli powiedzmy 8 listopada, bo 7 chyba jest premiera. No ale teraz wydaje mi się, że dostanę pewnie 11 albo 12 i zastanawiam się, czy nie anulować tego zamówienia i nie zamówić w jakimś polskim sklepie, jeśli jest jeszcze dostępne. Tylko nie wiem, czy znajdę, ale z drugiej strony, czy warto akurat się o ten jeden czy dwa dni tak emocjonować, zwłaszcza, że istnieje szansa, mała bo mała, ale istnieje, że uda mi się w tym roku po raz pierwszy pojechać na BlizzCon. To jeszcze bym nie wrócił pewnie 7.
No w Paryżu, tak?
Nie, BlizzCon jest w Stanach. BlizzCon jest w Stanach.
A, ten taki, to nie wiem, co mi się pokiełbasiło, ale jakiś tam jest chyba impreza Blizzarda, nie? W Paryżu, bo tam chyba Blizzard ma też jakieś oficjalne studia, nie? Czy siedzibę jakoś
Blizzard ma swoją, ma dwa biura w Europie. Jedno jest w Cork w Irlandii, a drugie jest w Wersalu we Francji. Natomiast ta główna impreza BlizzCon to jest impreza światowa i jest, że tak powiem, na terenie ojczystym, czyli w Kalifornii, w Anaheim, więc no, udało mi się zdobyć wizę do Stanów, udałem się do Krakowa, żeby porozmawiać z konsulem, dostałem wizę, bo moja stara wiza się skończyła już i, no, i zobaczę, może się wybiorę w listopadzie do Stanów i wtedy jakby nie będę tak bardzo rozpaczał, że ewentualnie Project Scorpio przyjdzie jeden czy dwa dni później, bo akurat pewnie kiedy przylecę z portem, to akurat pewnie wtedy dotrzę.
No, ale ja mam jeden beef tak zwany z tym projektem Scorpio. Znaczy w ogóle z tym padem. Że od jakiegoś czasu Microsoft promuje, nie wiem dlaczego, odkoloryzowanie przycisków, tych face buttonów. Mm-hmm. Że ja jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale po prostu takie szare przyciski, no nie tylko literki, no i jakoś tak mi się to podoba. Zawsze jednak bardziej mi się podobało, że były te kolory, no nie? I szczególnie, że w grach bardzo często jednak szybciej zauważysz kolor niż literkę, no. Takie mam wrażenie, więc w jakichś grach, gdzie jest na przykład bardzo dużo tych quick time eventów, Wolałbym mieć to. No oczywiście to jest coś tak nieistotnego, bo pamięć mięśniowa działa tak, że właściwie my większość czasu albo w ogóle praktycznie nigdy nie patrzymy na tego pada, jak go mamy w rękach, ale jakoś tak pomyślałem, że mogliby jednak zrobić jakąś wersję, nie wiem, może jakąś taką z padem, z kolorowymi przyciskami, taką opcję sobie oznaczasz ptaszka właśnie na w zamówieniu, a padzik ma być taki na przykład. Wiesz, fajnie by było, no ale rozumiem, że w tym aspekcie po prostu chodzi o ten napis Project Scorpio, to jest najważniejsza rzecz. Będziesz miał do kolekcji obok tego Day One sobie postawisz i tak dalej.
Day One jest na strychu w tej chwili, bo się zepsuł.
Zabezpieczony, aha.
Nie, zepsuł mu się napęd. Napęd przestał działać, sama konsola działa, ale napęd przestał działać, więc no, jest na strychu i...
Jak sobie kiedyś otworzysz właśnie to muzeum retro, to, bo wiesz, wiadomo, za kilka lat Xbox One będzie retro, to będziesz miał, prawda, eksponat idealny, no nie, właśnie pierwsza konsola, pierwsza generacja tego, znaczy nie pierwsza generacja, tylko pierwsza jakby iteracja One. No, trochę powiem ci, że ja bardzo lubię te edycje specjalne konsol, bo jednak w przeciwieństwie na przykład do Sony, które miało kilka ciekawych koncepcji, szczególnie, że właśnie pamiętam, że z Batmanem była bardzo fajna taka szara konsola, o ile się nie mylę. No, było kilka takich wersji interesujących, kolekcjonerskich PlayStation, to jednak zawsze, Microsoft robił dużo lepsze wersje takie kolekcjonerskie konsol. Mhm. Ja pamiętam, że Halo miało fantastyczną konsolę i to jeszcze za czasów oryginalnego Xboxa, nie? Kiedy ona była tak, bo bardzo rzadki model. On później wszedł do produkcji bez tego napisu Halo, mhm. Czyli ten Crystal Green, taki przezroczysty, bardzo fajny. Oczywiście później była taka miedziano-złota, miała te elementy, które są srebrne w Xboxie, one były właśnie takie miedziano-złote, a konsola była taka brudno-zielona, też była taka fajna edycja. Tylko ona była jeszcze stara i ona nie miała na przykład portu HDMI, więc to mhm. jakby to nie jest taki idealny gadżet kolekcjonerski, znaczy można postawić na półce, ale niedawno była ta wersja specjalna Gears of War, mhm. Xbox One S, która miała jakby wydrapane takie ślady na konsoli, że to nie było tak, że to była jakaś naklejka, jakiś ten, tylko autentycznie po prostu wydrapane, świetnie to wygląda. I powiedzmy, takie kolekcjonerskie konsole, to ja bym chciał częściej widzieć właśnie, żeby one się pojawiały, bo są ludzie, którzy by napędzili na sprzedaż w ogóle tych konsol Microsoftowi. Te słupki by lepiej wyglądały, jakby oni częściej takie wersje kolorystyczne, wersje kolekcjonerskie wypuszczali. Bo na przykład jak masz One S i jest tylko biała, czy jest jakiś inny kolor One S?
Chyba nie ma.
Oprócz właśnie tego czerwonego właśnie zadrapanego.
Znaczy jest One S biały, no po prostu.
No właśnie, no to... Gdzie idziesz w Microsoftie z tymi? Dlaczego nie chcesz dać? Wiesz, biała to się kojarzyła właśnie z 360. Okej, rozumiem, że to jest takie nawiązanie, no ale później była ta elitarna czarna i powinna być jakaś taka S-ka czarna. Chyba, że oni po prostu czarny kolor zostawili dla X-a, żeby się nie mylił po prostu w sklepie. Że biała to S, nie? To już wiesz, że kupujesz białą, to masz to, a jak kupujesz czarną, to jest ta lepsza, mocniejsza, enhanced.
I tak możliwe, no. Możliwe, kto wie.
No ale to, wiesz, no ja czekam w ogóle na jedną grę i akurat wiem, że też będzie super wyglądała na normalnej łance, czyli Motorsport.
Forza.
Forza Motorsport, okay. 7. Jak ona cudownie wygląda. Ja nie wiem, czy jesteś wielkim fanem wyścigów.
Nie.
Nie ekscytują cię te niekończące się okrążenia, prawda, zmienne pogody i jakieś dynamiczne po prostu...
No nie, no wybacz.
Pory dnia.
Jakoś, znaczy może za jakiś czas, nie wiem, jakby dla mnie, znaczy lubię samochody, lubię ładne samochody, lubię samochody, z którymi się fajnie jeździ i lubię jeździć, że tak powiem, w świecie rzeczywistym, ale jakoś gry wyścigowe, nie to, że ich nie lubię, tylko są mi tak powiedzmy obojętne plus. O, jak jest coś fajnego, czasami lubię sobie trochę pograć, trochę w Force grałem, ale nie wywarło mm-hmm. na mnie to aż takiego wrażenia, żeby non-stop grać, bo zresztą to jest tak gra rozbudowana, że rzeczywiście trzeba by bardzo dużo czasu poświęcić, żeby odkryć jej wszelkie niuanse i odblokować wszystkie samochody, czy kupić wszystkie samochody, mm-hmm. wszystkie trasy przejechać na max gwiazdek, bo chyba się gwiazdki dostaje, tak? Już nie pamiętam, jak to było.
No wiesz, jak nie masz czasu, to a masz gruby portfel, no nie zawsze możesz tam, wiesz, tak kontrowersje z mikropłatnościami. Mam nadzieję, że oni naprawili ten błąd, w siódemce nie będzie tego. tego kwestii, ale fakt, no nie, że po prostu trzeba mieć dużo tej cierpliwości, nie też nawet nie cierpliwości, ale trzeba mieć właśnie tą pasję i niektórzy potrafią sobie zbudować jakby przestrzeń wokół konsoli, nie, żeby oddać jakby, znaczy szczególnie bardziej fani Gran Turismo. Potrafią tacy fani z gier samochodowych po prostu zbudować no, i wygodny fotel rajdowy sobie postawić i ta kierownica jest zamontowana w taki sposób, żeby to wyglądało jak najbardziej, jakby największy, żebyś miał uczucie, że jesteś właśnie w samochodzie wyścigowym. Oczywiście to, co widzieliśmy na Pixel Heaven, czyli to, ten taki fotel na takich, nie wiem, spornikach hydraulicznych, jak to nazwać, takich silnikach, no to jest fantastyczne, ale to kosztuje po prostu tyle, co naprawdę super samochód, więc możesz sobie takie atrakcje zapewnić po prostu kupując jakiś samochód wyścigowy i bawić się na jakimś torze, więc no, trochę to rozumiem. No ale to jest jednak z gier, na które czekam i właśnie i to jest ten problem, że ja nie wiem tak naprawdę, co jeszcze chcę zobaczyć na Xboxie One w tym roku. Że jakby w ogóle nie siedziałem Gamescomu, nawet żeśmy o tym w sumie nie wspomnieli aż do tej pory, tak? A wielkie wydarzenie było. Ale Gamescom totalnie został olany, jeśli chodzi o prezentację jakichś nowości, jakichś informacji, że jednak skupili się na tym, żeby jeszcze raz podkreślić na to, co to, podkreślić to, co pokazywano na E3. Było nowych materiałów sporo dotyczących na przykład, nie wiem, Assassin's Creed Origin, czy Origins, nie wiem, jaki to jest tytuł.
Origins super. Chyba.
Mhm. Origins, tak. Ale poza tym, nie wiem, no impreza oczywiście dla graczy, przede wszystkim, żeby gracze mogli sobie zobaczyć, największa w Europie, tak, na świecie, tam setki tysięcy ludzi się przewija, ekstra, ale absolutnie w porównaniu na przykład do Gamescomu z tamtego roku, to już kompletna cisza. Tak, jeszcze w tamtym roku chyba, nie wiem, PlayStation, wiesz, Sony coś tam zaprezentowało, nie, oni tam sobie zostawili jakieś rzeczy na Gamescom, w tym roku nic. I dlatego właśnie no, o tym Gamescomie to nawet nie ma co mówić. No oczywiście no, było dużo ciekawych rzeczy, gdzieś tam się pojawiło i tak dalej, ale wydaje mi się, że nie było takiego pierdyknięcia, nie?
Nie było zupełnie.
Takiego
nie.
Przytupu.
No były jakieś tam gry po prostu, które już o których już było wiadomo wcześniej. Mało rzeczy zupełnie nowych. Mało rzeczy szczególnie intrygujących, tak mi się wydaje, albo może one były zaszyte gdzieś tak głęboko, że nie wypłynęły. No i no takie tam targi. Ja już nie wiem, dawno temu byłem ostatnio na Gamescomie, ale wydaje mi się, że one są, o ile E3, na E3 masz zapowiedzi, to na Gamescomie masz to samo, tylko możesz jeszcze w to pograć, w niektóre rzeczy tak. Możesz pograć. No i to jest,
a ja nigdy właśnie też, a propos tych kolejek, ja nie rozumiem tego stania, wiesz, po kilka godzin, 4-5 godzin, żeby na przykład pograć w jakiś niesamowity hit. To bym wolał po prostu podejść, zobaczyć, jak ktoś inny gra i powiedzmy, no nie mieć tych hands-on, ale jednak nie tracić tego czasu, bo no, jak na taką imprezę na pewno jest parę rzeczy ciekawych, które można zobaczyć. No, w takim razie tak będzie wyglądała nasza relacja z Gamescomu.
Był.
Fajnie odbył się. Tak, tak. Zresztą w ogóle teraz zaczyna się wysyp gier i ja już zaczynam myśleć nad tym, czy by sobie nie przygotować jakiegoś takiego, nie wiem, czy jakiegoś notesiku nie zacząć prowadzić, żeby sobie czas planować nagranie jakoś tak konkretnie, bo zauważyłem, że mi trochę tak, co mam wolny czas, to mi troszeczkę przecieka przez palce, ale jednak jest parę tytułów, które naprawdę chciałbym zagrać i to dużo tych tytułów to są klasyki, nie? Tam na przykład jakieś, na przykład, nie wiem, Soma. Ostatnio była promocja na GOG-u i ten tytuł za mną chodził i pograłem trochę, nie wiem, czy grałeś w Soma.
Grałem w Soma, tak.
Przeszedłeś?
Nie.
Nie, ja jestem powiedzmy po tym momencie, jak już jesteś jakby, znaczy to trochę zdradzę, że jesteś jakby po wizycie u lekarza, o, tak się przenosisz do takiego innego miejsca, więc ja jestem akurat w tym innym miejscu i trochę pograłem, ale no, przestałem grać dlatego, że wyszło Uncharted, The Lost Legacy i po prostu powrót do Uncharted to jest powrót jak do nawet jeśli nie ma Nathana Drake'a. Ja uwielbiam gościa. Nathan Drake to jest mój jedna z moich ulubionych postaci z gier wideo i absolutnie to jest ten taki Indiana Jones współczesny, którego lubię oglądać. Dla mnie to jest przede wszystkim taki film trochę interaktywny. Przeplatany oczywiście jakimiś tam momentami akcji, ale uwielbiam te postacie i Oczywiście wolałbym Uncharted 5 z Nathanem Drake'iem, ale Chloe i Nadine są bardzo...
atrakcyjne.
Interesujące osoby. No, przepiękne dziewczyny. W ogóle ja uwielbiam głos Claudie Black jeszcze od czasów Farscape, więc za każdym razem ją gdzieś ją widzę i tak dalej. Ona ma taką trochę nietypową urodę, ale widziałeś Farscape, widziałeś pewnie Pitch Black, ona tam gra.
Pitch Black pamiętam, ale znaczy ja wiem, ona jest dosyć podobna do tej Chloe, prawda? Też ciemnowłosa chyba.
I... Czarne tak, czarne jak heban włosy i tak dalej. Ale znaczy tak podobne trochę nie, bo nawet dopiero w czwartej części, prawda, Drake'a upodobnili trochę do Nolana Northa, prawda. I technologia, powiedzmy, na to pozwalała. Jak zrobiłem sobie taki powrót do przeszłości niedawno, właśnie przechodziłem, wiesz, jedynkę, dwójkę, trójkę, to byłem zaskoczony, jak wtedy, wiesz, po latach, kiedy pograsz właśnie w czwartą część, widzisz ten skok technologiczny. Jak widać różnicę. I teraz po prostu jak patrzysz na takie gry jak właśnie Uncharted, jak The Lost Legacy, czy właśnie ostatnia część Uncharted, to są gry, które po prostu oszałamiają tą potęgą mocy konsoli. I ja bym chciał, żeby właśnie było takie studio jak Naughty Dog, które tworzy takie tytuły dla Xboxa. One, bo Tomb Raider jest świetny. To jest piękna też gra, ale jednak troszeczkę niżej klasy jest niż właśnie takie...
Ale wiesz, takich gier nigdy nie będzie, znaczy nie, nigdy to złe słowo, na razie nie będzie, ponieważ bossowie Microsoftu chyba nie za bardzo wiedzą, co zrobić z tymi tytułami na wyłączność i tak troszkę, z jednej strony twierdzą, że wyłączność nie jest w ogóle ważna, z drugiej strony co chwilę podkreślają, że ich tytuły są wyłącznie na Xboxie, zapomniając powiedzieć, że są też wyłącznie na PC-cie i zapominając często powiedzieć, że ta wyłączność na Xboxie to wyłączność na przykład
na premierowo,
albo na dwa dni, tak, że wyłącznie na Xboxie przez pierwszy miesiąc.
W ten piątek. Wyłącznie na Xboxie One. W sobotę, tak. Nieważne co sobotę, pamiętaj, że w piątek tylko na Xboxie.
I wiesz, dla mnie to jest jakieś... Już mówiliśmy o tym tyle razy, że aż
to jest takie, wiesz, czarowanie takim, to jest takie czarowanie językiem, taką nomenklaturą marketingową, no nie, że wiesz, takie bawienie się w kruczki prawne, no nie, że tak, że jakbyś mnie wziął do sądu, to udowodnię ci, że to jest exclusive, launch exclusive, premiere on Xbox i tak dalej, wiesz, wszystko. Ale tak udowodnię.
Wiesz, ja mam największy problem z tym, że z jednej strony tutaj pan Ibarra z Microsoftu twierdzi, że era tytułów na wyłączność minęła, z drugiej tego samego dnia się dowiadujemy, że najlepiej sprzedające się tytuły w tym roku na PlayStation 4 to wszystko są tytuły na wyłączność. Później się dowiadujemy, że mimo że pan Ibarra powiedział, że wyłączność ich, tytuły na wyłączność ich nie interesują, to cały czas podkreślają, że jakieś tam tytuły na wyłączność na Xboxie będą. Później oczywiście się okazuje, że te tytuły, które są na wyłączność na Xboxie, wcale na wyłączność nie są, ponieważ będzie we wszystkie można zagrać na PC-cie. I nie wiem, dla mnie jakby komunikacja wysyłana, czy też przekaz wysyłany przez Microsoft jest tak niespójny, tak nieprzemyślany, tak niemądry w gruncie rzeczy, że oni chyba sami nie wiedzą, ale jeśli wiedzą, to nie wiedzą, jak to przekazać, czym Xbox tak naprawdę ma być. Czy on ma być konsolą, czy on ma być PC-tem, czy on ma być czymś jeszcze innym. Ja bym chciał, żeby to była konsola, żeby rzeczywiście tam były gry tylko i wyłącznie na tę konsolę, bo po tym się między innymi konsolowatość wyróżnia. Konsole, to, że się wspomina PlayStation pierwsze, PlayStation drugie, że się Super Nintendo wspomina w ten, a nie inny sposób, to między innymi dlatego, że były gry dostępne tylko i wyłącznie na tą platformę. I kojarzy się te gry z tą wyłącznie platformą. Kojarzy się, Nintendo się kojarzy z Mariem i Maria i Zelda zagrasz tylko na tych konsolach. PlayStation kojarzy się chociażby z Uncharted, kojarzy się z Jackiem i Dexterem, czy kojarzy się z tym, Boże mój, z, chociażby z Wipeoutem albo z tym Liskiem, no, jak on się nazywa, teraz zapomniałem.
Crash Bandicoot?
Właśnie, no, z Crashem, i który znakomicie się sprzedaje. Albo się kojarzy też z Final Fantasy, które przez długi czas było dostępne tylko najpierw na konsolach Nintendo, a później tylko na konsolach Sony. I to były gry, które wyznaczały jakieś kierunki, to były gry, które sprzedawały konsole, to były gry, które sprawiały, że ten rynek danej konsoli rósł, a teraz trudno by mi było przekonać osobę, która jest zainteresowana kupnem konsoli, przekonać ją, żeby kupiła Xboxa. mimo że jestem, że jakby, znaczy nie muszę przekonywać jakby fanów rozrywki elektronicznej, ale jeśli miałbym jakiegoś świeżaka, tak w cudzysłowie, powiedzieć mu kup konsolę, to nie mógłbym powiedzieć mu z czystym sumieniem kup Xboxa, bo na nim znajdziesz mnóstwo gier, których nie ma gdzie indziej i świetnych. Tylko no...
Są fanboje Xboxa, którzy ci zapewnią, że w ogóle mylisz się i że Xbox jest najlepszy i tak dalej, bo...
Ale technologicznie może i być najlepszy, tylko co z tego, że jest technologicznie tak. najlepszy, skoro nawet najlepszy sprzęt bez oprogramowania nie będzie spełniał oczekiwań. Będą, prawdopodobnie będą gry, które będą wyglądać lepiej na Xboxie teraz X niż na PlayStation Pro, zresztą nawet powiedzmy sobie, że inaczej, na pewno będą gry, które będą wyglądać lepiej, ponieważ Xbox One X jest znacznie mocniejszą konsolą niż PlayStation Pro, tak. ale co z tego, skoro te same gry będą lepiej wyglądać na mocnym PC-cie, albo będą
jest
gry, których nie będzie po prostu na Xboxie One, bo będą tylko na PlayStation, czy też tylko na Switchu, no, nawet.
Ja jestem w ogóle w szoku, jak Microsoft, znaczy oczywiście nie własnymi ręcami, tylko oczywiście, nie wiem, jakimiś te studia, które jakby odziedziczy... To jest właśnie to, że Microsoft miał studia, które robiły fenomenalne gry, tak. Miał Bungie, które robiło Halo. I dopóki Bungie robiło Halo, to była gra absolutnie rewelacyjna. Jak się zajęło 343 Industries serią Halo, no to nadal to nie jest jakaś najgorsza gra na świecie, nadal jestem wielkim fanem Halo, ale czuć po prostu kolosalną różnicę jakości. Co stało się z Gears of War? Jak Epic z Cliffem Bleszyńskim robili Gears of War, to była świetna gra. Nawet jak People Can Fly przejęli z Headey i zrobili Judgment, to moim zdaniem Judgment też jednak... trzyma poziom, mimo że to jest jakby nie część trilogii i ona tam po dupce dostała, no nie, od krytyków. To jednak, ja pograłem trochę w Gears of War 4, to był ten, pamiętasz, nie tak dawno był jakiś taki darmowy weekend, że można było pierwszy rozdział rozegrać i tak dalej.
Pierwszy rozdział jest najgorszy akurat, zdecydowanie. No, później jest super.
No i ten pierwszy rozdział mnie odrzucił, wiesz, i doszedłem do wniosku, że wiesz, no sorry, no nie będę poświęcał czas, bo ja po prostu z nudów myślałem, że zjem pada, no po prostu zasypiałem, przychodząc do te tam, wiesz, no strzelałem, bo musiałem, no nie, bo to tak tego nie przerwiesz, ale chodziłem trochę tak jakby, wiesz, taki pijan, odbijałem się od tych ścian, tych labiryntach złożonych z tych klocków Lego, tam jakichś takich śmiesznych, wiesz, no nie mogłem się wciągnąć w ten świat. A nie wiedzieć czemu, być może to było, wiesz, że 10 lat różnicy robi swoje, jak pierwszy raz grałem w Gears of War, to ja szczęki zbierałem z podłogi po prostu za każdym razem, jak coś nowego się pojawiło, wiesz, w tym. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że już mnie nic tutaj nie zaskoczy, ale każda kolejna część Gears of War to było wydarzenie, no, mega, no to jest, tego się nie da porównać, nawet, no nie wiem, ja nie przeżywam już tych tak premier jak dawniej, no nie, być może to jest trochę... różnica, ale po prostu ten Coalition przejęło, powiedzmy, pałeczkę nad Gears of War i moim zdaniem nie oddali tego ducha oryginału, nie? Że jednak gdzieś tam, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że może fabuła jest jakaś taka, leży, że być może tak jak mówisz, no ten pierwszy rozdział jest słaby, że może wrócę jednak do tego i dam szansę jednak tej serii, bo jednak Gears of War coś znaczy, ale jak popatrzysz na te wszystkie marki, nie? Właśnie Microsoftu, te największe, to one gdzieś tam właśnie ze względu na takie decyzje, no nie, kto będzie, jakie studio będzie podejmowało decyzje, znaczy robiło te gry, przepraszam, no gdzieś te kolejne odsłony, no nie, one już nie mają tego ducha. Nie wiem, czy to jest kwestia odcinania kuponów, tak jak mówisz, że już dość, no nie, być może powinni coś nowego stworzyć. Okej, okay, rozumiem, że czasami trzeba wiedzieć, kiedy trzeba skończyć, ale masz właśnie Turn 10, masz Playground Games, studio, na szczęście są nadal tymi samymi studiami, dlatego kolejna część Forcy Motorsport wygląda rewelacyjnie i gra się rewelacyjnie, dlatego Forza Horizon jest genialnym trochę takim połączeniem właśnie Project Gotham Racing z Forcą Motorsport z jakimś takim jeszcze, z grą z otwartym światem ostatnio, tak? Bo możesz teraz na przełaj, prawda, jeździć, jak ci się żewnie podoba. I jak w pewnym momencie, nie wiem, Jonathan powie, że chce się usamodzielnić, nie wiem, robić własne gry i Microsoft mówi, no tutaj, to markę przekażemy, nie wiem, komuś innemu, to automatycznie boję się, jaka może być przyszłość, wiesz, Forcy. Oczywiście wątpię, żeby popełnili ten błąd, ale jeśli na przykład jedną z kluczowych gier, które pokazujesz, nie, pokazujesz moc Xboxa X, One X, jest Minecraft, w 4K z jakimiś dodatkowymi efektami, no to ludzie, no nie? Wiesz, nie mieć Halo na premierę One X. Ludzie, no po prostu ja tego nie rozumiem. No Halo powinno być, szczególnie, że już naprawdę długo czekamy na kolejne Halo. To Halo powinno być teraz, 7 listopada, a nie gdzieś tam w 2018. No tyle, no, jeśli chodzi o ten. No cieszę się, poczekam, prawda, jak staniemy te telewizory 4K, oczywiście ten Scorpio w jakiejś tam wersji, powiedzmy, późniejszej, jakby kupię, bo wiesz, chcę to 4K, chcę to HDR, prawda, i tak dalej, ale gdzieś tam, tak jak mówisz, nie wiadomo, quo vadis idzie ten Microsoft z tą konsolą. No, świetnie, że bardzo szybko zaklepali sobie, okazuje się, największy hit ostatnich lat.
Czyli ten PlayerUnknown's Battlegrounds, tak? No.
Dokładnie, to jest rewelacyjne rozwiązanie. To jest coś, co jeśli oni to szybko wydadzą, chyba mają to wydać pod koniec roku, tak?
Czy nawet nie mam pojęcia. Znaczy, nie dziwiłbym się, gdyby było tak, że wychodzi na Xboxa, by po miesiącu wyjść na PlayStation 4. Wcale bym się nie dziwił, gdyby tak było.
Znaczy, z tego co wiem, to oni tam jednak będą cisnęli, żeby jednak opóźnić ewentualną tą. Tylko oni nie mają żadnej kontroli nad marką. Jeśli,
no właśnie, to jest jakby to jest problem Microsoftu. To jest problem Microsoftu. Oni jakby wypuścili z ręki kury, które znosiły im złote jaja i oddali te kury. Oddali te kury innym, oddali często pod kuratelę taką, że kury nie znoszą złotych jaj, tylko krowie placki. I to jest ogromny problem, kiedy Sony dba o to, by miało wewnętrzne studia albo studia, które nie są, może nie first party, ale second party, jak Naughty Dog, które robią gry tylko i wyłącznie dla Sony i mają pełne wsparcie Sony i robią gry takie, że sprzedają się wyśmienicie i wyglądają fantastycznie jak Uncharted. Może nie są dobrymi, może nie są rewelacyjnymi grami. Ja nie uważam Uncharted 4 szczególnie za rewelacyjną grę. Jest rewelacyjna wizualnie, natomiast jako gra już powiedzmy trochę gorzej. Ale tak czy inaczej to są gry, które są tylko na Sony, sprzedają się wyśmienicie, napędzają sprzedaż kolejnych konsol, bo jak zachęcić, kurczę, gracza jakiegoś do kupna konsoli Xbox, mówiąc kup naszą konsolę Xbox One X, zagrasz na niej w te same gry, które zagrasz na PlayStation, ale będziesz grać na nich gorzej niż na PlayStation.
Tak. Wiesz co, największy błąd, jaki popełnili, to mi się wydaje jednak z tym... Nie wiem, ja nie powiem sprzedażą Bungie, bo to po prostu pozwoleniem się utratą takiej kontroli nad Bungie, bo Bungie po prostu już chyba było zmęczone serią Halo, więc nie chcieli robić, ale chcieli zrobić coś innego, ale gdyby Microsoft zatrzymał przy sobie Bungie i powiedział spoko.
Destiny tylko na Xboxie.
No kurczę, pozamiataliby. No, nie wiem, no Microsoft może teraz wie, że no ale my wtedy mieliśmy Kinecta, mieliśmy inne priorytety.
No właśnie, priorytety Microsoftu Kinect albo HoloLens, który jest jakby tam w warstwie teoretycznej, nie. Albo jakieś inne rzeczy, które nie przekładają się, wydaje mi się, na sprzedaż konsoli.
Tak, TV.
Ja cały czas jakby wolę pod względem jakby
też,
łatwości
tak,
użytkowania,
ja
wolę
wiem,
Xboxa.
Co chcesz powiedzieć.
Wolę Xboxa, jakby tak, interfejs, tak. Sama filozofia mnie przekonuje, jakby o ile może teraz nie gram w sieci, bo mam
ergonomia
sobie łącze,
działania, tak, cisza.
Ale kiedyś mocno, kiedy miałem lepsze łącze w innym, jeszcze zanim się przeprowadziłem, miałem dobre łącze, to na Xboxie grałem sporo w sieci i grało mi się wyśmienicie. Na Sony się grał fatalnie w sieci. Jakby cała infrastruktura Xbox Live to jest coś, to jest ogromna przewaga Xboxa. Czemu oni tego nie kapitalizują? Czemu nie wydają gier, które słuchajcie, tu jest tytuł, który jest rewelacyjny, zagracie w niego tylko u nas. No,
ale wiesz co, to była przewaga.
Mają Crackdowna,
Xboxa.
Który jest Crackdownem, który wygląda fatalnie. Tak. Jest jakby po pierwszej części dałem sobie spokój z tą serią. Drugą widziałem, a trzecią jak zobaczyłem, pomyślałem, że mam déjà vu i że to jest dwójka z filtrami graficznymi. Po prostu to jakaś, ja w ogóle nie wiem, jak można koncentrować sprzedaż swojej nowej konsoli na tytule, który nie dość, że teraz został jeszcze przesunięty na przyszły rok, dodatek wzbudza mniej więcej takie zainteresowanie, jak nie wiem, jak aż mi się trudno jakieś rozsądne czy nawet absurdalne porównanie dać. Nie, to jest jakaś abstrakcja.
Ja lubiłem pierwszego Crackdowna. Drugi trochę mi nie podszedł, ale pierwszy był taki... to była taki czysty fan. Tam ja nie pamiętam nawet specjalnie fabuły, nie? Tam, z kim tam walczyliśmy, dlaczego czyściliśmy to miasto, prawda? Z tych oprychów. Ale live moim zdaniem troszeczkę się skończył w tym momencie, kiedy okazało się, że największy, coś co mogło być absolutnie największym sukcesem, już bez udziału Bungie, no nie? Czyli ta kolekcja Master Chief, tak? Czyli wszystkie te części, cztery części Halo z tym absolutnym multiplayerem, gdzie mogłeś sobie wybrać, czy chcesz grać z mechaniką z jedynki, z dwójki, z trójki, czwórki i tak dalej, i tak dalej, że okazało się, że to nie działa, że kod sieciowy leży, że po prostu gracze nie mogą się ze sobą połączyć. Coś, co działało fenomenalnie i nigdy nie było problemu. Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek jakiekolwiek problemy były z live'em. Ja pamiętam, że jeszcze nie tak dawno, no nie, znaczy w sensie to była, no powiedzmy, że 5 lat temu, tak? Ale jeszcze kiedy live działał na Xboxie, oryginalnym Xboxie, tak? Mhm. Odpaliłem Halo 2 w podłączeniu się do live'a, ludzie grali. Bez problemu dołączyłem się do gry. To był taki eksperyment trochę, no wiesz, no bo już wtedy tam chyba trzecia część wyszła, ale chciałem tak sprawdzić, to wszystko działało, bez problemu, zero, nawet jeśli było mało graczy, no nie, bo no, zakładając, że no ile powiedzmy nie zdążyło się jeszcze przesiąść na 360, to i tak ta garstka ludzi nie miała problemu, żeby się połączyć, żeby grać, więc no gdzieś tam coś się dzieje niedobrego, czy ta chmura trochę może tak do końca nie działa, to jest tylko taki marketingowy bełkocik, no nie, żeby przekonać do siebie, a tak naprawdę no, nie działa to tak najlepiej i cała ta potęga chmury, która miała dopalać grę, że miała być jeszcze ładniejsze, jeszcze lepsze, bo rzeczy miały być liczone w chmurze i konsola skoncentrowałaby się wtedy na innych rzeczach. No, ja wiem, że to odeszło, jakby to nie stało, już nie było priorytetem, odkąd gry, czy jakby odeszło się od tej idei always on, ale przecież są gry, które cały czas jednak, no przecież w Destiny nie pograsz offline, więc Destiny spokojnie mogłoby wykorzystywać, wiesz, potęgę chmury, gdyby takie rzeczy były no, według zapewnień tych zakulisowych lub niezakulisowych, czy ta tajemnica policzna jest taka, że Destiny mogłoby chodzić w pełnym takim prawdziwym rozdzielczości 4K, a nie jakiejś tam kombinowanej. I mogłoby na przykład, nie wiem, chodzić w 60 klatkach. Kto wie, może nie. Może mogliby zrobić jakąś inną opcję graficzną, no nie, ale jakoś to chcą tak ustabilizować, żeby ten gameplay może był dla wszystkich jednakowy, czy dla kogoś, kto gra na starej konsoli i tak dalej, że nie będzie 60 klatek na konsolach, tak? Że będzie na PC-cie, ale nie na tym. No, nie wiem, gdzieś tam mi się wydaje, że trochę się przeliczono z mocami tych konsol i tak trochę nawet żeśmy na początku generacji mówili, że to nie są konsole, które są na tyle mocne, żeby mówić, że to jest kolejna generacja, ale z czasem twórcy pokazują, że da się wyciągnąć z tych skrzynek coraz więcej i na przykład, tak jak mówię, no znowu wracając do Uncharted, ta gra wygląda tak pięknie graficznie, wiesz, że być może tam są jakieś niuanse, których nie widać, wiesz, gdzieś powiedzmy nie wiem, przycina się fizykę, no nie, jakby balansuje się między co jest ważniejsze, czyli to w tym momencie fizyka ważniejsza, czy wizualia i tak dalej, ale efekt jest taki, że jak grasz w Uncharted, czy w 4, czy właśnie wtedy do Lost Legacy, to widzisz fenomenalną grafikę na konsoli, która wcale nie jest pro a nadal jest no po prostu efekt taki, którego czasami ze świecą szukać na PC-tach, no nie, więc no taki to jest taki rancik, no nie, też z mojej strony, nie, bo jednak, powiedzmy, jest w co grać, trzeba sobie, tak jak mówię, czas organizować. Ja mam teraz kilka gier, które chcę, prawda, jakby sobie przejść i sobie ten czas muszę jakoś ułożyć, nie, żeby jakby w ogóle też go znaleźć. No, napalam się strasznie i mam nadzieję, że zaraz po przejściu właśnie Uncharted wezmę się za Observer. Nie wiem, czy widziałeś nową grę twórców Layers of Fear.
Tak, kupiłem ją nawet, ale jeszcze nie odpaliłem.
Mnie przekonuje ten Rutger Hauer i ten cyberpunkowy klimat. W sumie nic więcej o grze nie wiem, bo też w sumie chcę sobie zrobić taką niespodziankę, ale jakby te kilka dobrych opinii, które słyszałem, po prostu wystarczyło, żeby mnie przekonać do tego. Szczególnie, że tam jeszcze ktoś wrzucił takie hasełko, że tam jest takie badanie zagadek, jakiś miejsc zbrodni jak w Condemned. I to już jestem kupiony, prawda? Mhm. Więcej nie trzeba. Ale zapytam się w takim razie, Ryszardzie, w co ostatnio grywasz? Jeśli pozwolisz, znaczy... że utnę ten temat Xboxa i w ogóle, no chyba, że chcesz...
Nie, bo wydaje mi się, że nasi drodzy słuchacze będą już, są już pewnie znudzeni naszymi wynurzeniami na temat Xboxa, bo tak naprawdę zawsze jak mam przyjemność gościć, to ja u ciebie, to ja strasznie na tego Xboxa, znaczy, może
jest tak trudna
miłość. Na politykę Xboxa, na politykę Microsoftu względem Xboxa narzekam i nie tylko u ciebie, ale też w Grysławie, czy jak ktoś mnie zaprasza i coś schodzi na Microsoft, to ja cały czas narzekam na ten brak wyłączności, na tą pecetowatość, a nie konsolowatość i tak dalej. Więc może już zakończę ten temat. A jeśli chodzi o gry, ja mało przez wakacje grałem na konsolach czy na PC-cie. No troszkę grałem w Hearthstone'a, trochę gram w Race for the Galaxy, które w końcu wyszło w wersji komputerowej i iPadowej. Race for the Galaxy to jest moja absolutnie ulubiona planszówko-karcianka. I uwielbiam to.
Ona jest z tą sztuczną inteligencją, rozumiem?
Tak. Jest taką,
sprawdza się?
Sprawdza się bardzo dobrze, bardzo, bardzo fajnie się gra, jest dobry interfejs i wyszła na Steamie, na iOS-a i chyba też na Androida. Tego nie ostatnio
ale
nie
to mnie teraz zaraz po nagraniu w takim razie biorę iPada i przeszukuję App Store'a, bo...
Race for the Galaxy jest rewelacyjny. Jest absolutnie rewelacyjny.
Idealnie,
chociaż lepiej się gra z ludźmi na żywo oczywiście, no,
no
ale...
Tak.
Ale
kiedy tak nie ma warunków, no to jest taki substytut, wiesz. Tak jak na przykład w Carcassonne. Można oczywiście grać... Znaczy, przede wszystkim granie na żywo to jest absolutna frajda i to jest gra, wiesz, którą każdy może zagrać. I młody, i stary, i w ogóle jest zabawa przednia. Ale Carcassonne na takie elektroniczne z komputerowym przeciwnikiem też się fajnie sprawdza, ale oczywiście Race of the Galaxy jest trochę inną grą i ja bardzo mało grałem w wersji takiej właśnie offline, ale teraz właśnie jak widzę, że to można solo właśnie tak sobie z komputerowym przeciwnikiem pograć, to ja jestem kupiony.
Ja w wersji offline mam chyba ponad 1000 rozegranych, tak mi się wydaje. To jest gra, w którą no to jest chyba moja ulubiona planszówka. No i można nazwać planszówką, bo to w zasadzie karcianka, tam nie ma planszy.
Tak.
Ale uwielbiam Race for the Galaxy i to świetnie się zawsze bawi się świetnie, nawet jak przegrywam, bo to jest kapitalna gra po prostu. A jeśli chodzi o takie stricte gry, powiedzmy nie planszowe, czyli konsolowe albo pecetowe, no to kuliki, jak to woli, Mario na Switcha i wczoraj wyszły, już przeszedłem pierwszy świat, gra jest przeurocza, świetna, kapitalna.
Idziesz jak burza, długo się przechodzi taki jeden świat, ile tam jest tych światów?
Są 4 światy, z tego co wiem, i chyba w każdym jest, znaczy nie wiem czy w każdym, w tym pierwszym bo jest 9 rozdziałów. W każdym rozdziale są 2-3 bitwy. Przy czym pierwszy świat chyba wydaje mi się można potraktować jako taką naukę, szkolenie, chociaż na początku jest bardzo, bardzo łatwo, to później, żeby przejść bez straty członka drużyny albo zmieścić się w limicie czasowym, to już troszkę trzeba pogłówkować. I wydaje mi się, że w kolejnych światach będą dochodzić nowe elementy, nowe funkcje, nowe opcje, nowe umiejętności, bo każda postać odblokowuje sobie później takie drzewko umiejętności, które pozwala jej wykonywać dodatkowe, ciekawe akcje na polu walki i naprawdę to połączenie
właśnie na polu walki jest...
UFO, to jest UFO, czy też XCOM, XCOM połączone z Mariem i kurlikami i to jest kapitalne. Jest mnóstwo humoru, takiego powiedzmy głupkowatego, ale strasznie sympatycznego i ja się bawię świetnie, mój młodszy synek się bawi świetnie, bo on ma swój egzemplarz i gra sam, nie wchodzimy sobie w drogę, a może jest też tryb wieloosobowy, ale jeszcze go nie sprawdzałem w akcji. I jest kapitalnie i wydaje mi się, że w tym roku istnieje szansa na to, że jakby kiedy będę sobie robić listę najlepszych gier roku, to istnieje
będzie
takie...
Będzie dużo tytułów na Switcha.
No istnieje prawdopodobieństwo takie, że w pierwszej piątce będą 3 tytuły na Switcha, bo będzie Breath of the Wild, będą kurliki i niemal na pewno będzie Mario Odyssey. Więc pewnie będzie też South Park, kiedy wyjdzie, no nie wiem, coś jest.
South Park to jeszcze 2018, no i tam już
nie
wiem.
Nie, październik ma chyba być. Nie strasznie. South Park ma być w październiku, tak mi się wydaje, tak.
O, to
tak
nie wiem,
wydaje.
To muszę sprawdzić.
Znowu
mi się wydawało, że znowu
dawać głowy za to,
wiesz,
ale
marzec,
wydaje mi się, że...
Okej, okay,
to byłaby straszna obsuwa.
No ja czekam na mojego Mario plus kurliki Kingdom Battle, bo niestety zamówiłem sobie z Amazona, ani tam zawsze wysyłają z poślizgiem i dopiero prawdopodobnie albo w piątek, albo dopiero w poniedziałek przyjdzie. Ale to też, powiedzmy, mam, dokończę sobie na spokojnie Uncharted i to, to jest fakt, ale ostatnio musiałem sprawdzić, czy mi Switch działa, bo też długo leżał i dokończyłem, zrobiłem tą ostatnią fabularną misję w LEGO City, City Undercover. I no to jest taka bardzo sympatyczna gra, którą czasami się uśmiechasz grając, ale w myślach, wiesz jak to jest czasami, że rozumiesz dowcip, ale nie wybuchasz śmiechem, ale jest, bo na przykład tam jedna z ostatnich misji, albo ostatnia nawet misja, tam jest taki, taki budowlaniec, który jest stylizowany na Arnolda Schwarzeneggera. No, no oczywiście poznajesz, że to Arnold po tym fantastycznym, jedynym swoim rodzaju amerykańsko-austriackim akcentem i on wszystko co mówi kończy tytułem, nie, tytułem filmu.
Aha, okay.
Że coś tam, no nie, że musimy się z tym już uporać, no nie, bo zbliża się end of days, no nie, że coś w tym stylu, albo coś tam, znaczy ja oczywiście parafrazuję, by to może nawet dokładnie tak brzmiało, ale na przykład, że rozmawiałem dzisiaj z tym pracownikiem i powiedziałem mu, yeah, Terminator, or coś takiego, no wiesz, wszystkie tytuły największych hitów są wplecione w to. No, i to jest zabawne, prawda? Ale to nie jest coś, od czego by była śmierć, tylko wiesz, jak ten dowcip, ta inteligencja twórców, ten, bo tam jest mnóstwo takich fajnych rzeczy, które po prostu jakby wymagają jednak pewnej wiedzy, obycia w popkulturze, żeby jakby docenić tę grę. Trochę jak z filmami animowanymi, na przykład DreamWorks czy Pixara, że dorośli i dzieci będą się świetnie bawić, ale dzieci wyciągną powiedzmy ten bardziej slapstickowy humor z tego, a dorośli ten niuans, te podteksty, te docinki, tam tą grę słowną i to jest tym LEGO City Undercover. I to mi się podobało, oczywiście no, to mnie ta gra zmęczyła i ją przechodziłem bardzo długo i chętnie sobie teraz odetchnę przy Mario i właśnie Kurlikach. Ale a propos XCOM-u, to wreszcie wyszedł dodatek.
On wychodzi chyba 12 września.
Nie, ja już gram.
No co, to już, ja wydaje mi się, że tak. Chciałem go kupić wczoraj w sklepie Xboxa i jest przed sprzedaż.
A to może na konsolach, bo ja gram na Steamie.
Na Steamie,
tylko,
aha.
Tylko że jest jedna rzecz, znaczy jak nigdy nie przeszedłeś oryginalnego tego, znaczy nie oryginalnego, takiego gołego XCOM-a dwójki, to nawet w niektórych recenzjach widziałem, że nie warto, powiedzmy, przychodzić wcześniej XCOM-a dwójki, od razu trzeba wskoczyć właśnie w tego War of the Chosen, dlatego że i to trochę mnie uderzyło, że ja się nie mogłem połapać, czy ja na pewno gram w dodatek. Wiesz, musiałem, nawet raz wyszedłem z gry, odpaliłem jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy na pewno gram w War of the Chosen, czy dodatek, bo początek jest taki, że masz po prostu do tego filmu, tego intra, który masz z jedynki, dopleciony taki fragmencik czegoś nowego, tak? Jakiegoś nowego elementu fabularnego. I później robisz misję, to jest samouczka, która jest właściwie identyczna, więc cały ten początek jest taki sam. I dopiero później zaczynają się te różnice. I jakby to jest tak, że po prostu te ważniejsze elementy fabularne są z podstawowej części wzięte, a później dochodzą do elementy, które na przykład, są rozbudowane właśnie w tym dodatku. Jeszcze do tego nie doszedłem, ale jest coś takiego, że na przykład jest jakby więź między na przykład żołnierzami się wytwarza, że potrafią się zakumplować, że wtedy lepiej walczą, jak są w zespole w tym samym czasie i tak dalej. No to jest ciekawy koncept i podobno fabularnie jest dużo mocniejsze uderzenie, ale no to jest coś, co dopiero powiedzmy próbuję zasmakować, no nie? Tylko tak mówię, no to jest XCOM to nie jest gra na kilka godzin. To jest co najmniej na kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt. I będę sobie to po prostu tak smakował w wolnym czasie, misja po misji robił i delektował. Tak naprawdę w grą, którą najwięcej grałem ostatnio, to jest tytuł 22-letni Breathless na Amiga. Nie wiem,
grałem dużo, oczywiście. Ja w Breathless bardzo dużo grałem. Włoska gra dumopodobna, która świetnie działała nawet na gołej 1200. Znaczy świetnie w tamtym czasie, kiedy wystarczało
mi, że gra działała. No to jest ciekawe.
Mówić, że jest płynna.
Tak, no właśnie, otóż to. Ja pamiętam, że pierwszy raz jak zobaczyłem Breathless, to oczywiście było kumla, który bardzo długo był wierny Amidze. To jest niesamowite, bo to już były czasy, kiedy jakby większość osób jakby porzuciła Amiga. Mi w tamtym okresie została tylko CD32, no więc jakby już przerzuciłem się na PC-ta, ale on był nadal wierny, on w ogóle wierzę, wiesz, Towera, jak to się wtedy mówiło, rozbudowaną. I wtedy zobaczyłem pierwszy raz Breathless No i mówię, no super, no nie? Tylko mówię, dlaczego te wszystkie ściany są pod kątem prosty, no nie? To było takie trochę uproszczenie tak. z tego, ale, ale powiedzmy, gra była naprawdę grywalna i teraz po latach, kiedy no, powiedzmy, na Amidze nawet, bo mam taki mały akcelerator w 1200, odpalałem ją, nawet jest taki filmik, który wrzuciłem na kanał Fantasmagierii, gdzie, gdzie grałem, ale to nie jest, jakby to, nie jest ta płynność, która ci pozwala jakby grać w tę grę, jakbyś na przykład nie grał w Quake'a czy w coś innego. I dopiero na emulacji, kiedy jesteś w stanie odpalić komputer, znaczy emulować szybkość sprzętu, którą wtedy może byś osiągnął, gdybyś miał, nie wiem, jakiś akcelerator Blizzarda, jak wtedy były, albo te karty Apollo, mm-hmm. to wtedy miałbyś tą moc, która pozwalałaby ci się delektować tą grą, jak na przykład, nie wiem, pacetowcy delektowali się Doomem. I ja teraz po prostu już jestem chyba na ostatnim świecie, chyba czwartym, nie wiem, ile jeszcze, prawdopodobnie cztery mapy mi zostały do końca gry i tak mnie to wciągnęło. Wiesz, no to jest tak coś przyjemnego w tej. To jest tak prosta grafika, ale wtedy te wyobraźnia się działa. No, no tak samo miałem z Alien Breed 3D. Mhm. No, piksele absolutnie są wielkości po prostu kartofli. To jest niesamowite, że po prostu musisz mrużyć oczy, żebyś coś widział, tak? Że musisz po prostu się te piksele rozmyć. Czegoś, co powiedzmy wcześniej, może na telewizorze nie sprawia tego problemu, ale mnie bardzo wciągnął ten klimat i Breathless po prostu bawi się rewelacyjnie, ale to jest jakby gra, która ma swoje lata i ciężko ją polecić komuś, kto na przykład nie ma tego sentymentu, bo może odrzucić, wiesz, te szare kolory, takie niewyraźne postacie, wiesz, mała różnorodność wrogów i tak dalej, ale mnie przede wszystkim bawi to, że to jest gra, gdzie troszeczkę więcej musisz planować, wiesz, że to nie są te korytarze, tylko, wiesz, znaczy w sensie, że idziesz ciągle prosto i ewentualnie czasami skręcasz w lewo, w prawo, ale tak naprawdę zawsze idziesz prosto. Nie, tutaj musisz się wrócić, znaleźć jakiś klucz, coś otworzyć i tak dalej. Takie klasyczne planowanie gier, gdzie ten backtracking był taki, no nie chcę powiedzieć organiczny, ale to było takie coś zupełnie innego niż teraz. Że ten backtracking teraz, jeśli jest źle zaimplementowany, bo teraz są gry bardzo długie, bardzo męczy. No a to była naprawdę gra wyjątkowa i świetnie się bawię i jak ze wszystkie gry, które tak próbowałem sobie, wiesz, do nich wracać i tak dalej, to Breathless moim zdaniem się tak godnie zestarzał, że warto, że nie żałuję, że wróciłem.
Breathless to naprawdę była bardzo fajna gra, a Alien Beat 3D to była, no kiedy zobaczyłem po raz pierwszy, to byłem absolutnie zachwycony, skończyłem zresztą Alien Beat 3D, jeszcze na Amidze dawno temu. Tam 14 etapów bodajże jest, ostatnim jest taki wielki, wielki boss robotyczny. I nie no, super gra, naprawdę.
Miała fenomenalną muzykę, tylko niestety ona była tylko w wersji na CD32, bo była na płycie, ale...
A w wersji zwykłej była na jednej dyskietce w ogóle, byłem w szoku, że to jest gra, która jest na jednej dyskietce. Tak. 880 kilobajtów.
Albo dwóch, ale generalnie faktycznie no po prostu niesamowicie udało im się... ale to były te czasy, nie? Że no jak się zastanowisz, to przecież... Gry na przykład na Super Nintendo to też są malutkie, po parę mega, a niektóre potrafią jak być rozbudowane, nie? I, ale to jest jakby inne czasy, nie? To jest coś niewyobrażalnego, kiedy teraz patrzysz, ile gry na przykład na Xboxa potrafią zająć, nie? 60 giga.
90 mówi, giga.
90 giersy, nie? No, a wcześniej to było tak, że wiesz, wielkość jednego obrazka, a masz całą grę rozbudowaną, no ale... Jakby inne czasy. Zresztą w ogóle jest tak inne parę gier, które w ogóle chcę jeszcze pograć, ale nie wiem, jak wiesz, ten zaginaczo czasu rozciągać czy zaprogramować.
Ja ostatnio głównie gram w planszówki i tak jakoś...
No widziałem właśnie, to chyba na profilu wrzucałeś, tak? W takim razie zdradzę, bo to chyba nie było na prywatnej cenie, nie. Że masz fantastyczny, duży, stół. Mam powiedzieć duży, tak. Także jak normalnie... miałbyś jakąś wieczerzę wigilijną, to 100 osób się mieści. Bo
200.
A tak albo jeden Descent z dodatkami.
Akurat Descenta nie gram w inne rzeczy. Przez wakacje graliśmy z kolegami w pandemię, Pandemic Legacy i przeszliśmy całość i świetnie się bawiliśmy. Teraz gram w Siódmy Kontynent.
Już gra do wyrzucenia jest.
Powiem ci, że no nie do wyrzucenia, w sensie. Bo się z nią wiążą bardzo ciekawe wspomnienia. Po zakończeniu gry wszyscy się podpisaliśmy na niej, na tym pudełku z egzemplarzem, na którym graliśmy. To jest tylko egzemplarz Jest tylko jedna.
Ile osób graliście?
Cztery, bo to jest cztery. Znaczy od jednej do czterech osób, tak? Ale to trzeba
bo to jest, dlatego powiedziałem, że do wyrzucenia, dlatego że to jest Legacy, czyli gra planszowa, w którą gra się tylko raz. Albo przynajmniej powinno się grać tylko raz, bo tam są rzeczy, które się niszczy, znaczy, karty, które się
może,
targa.
Może, tak? Może to jest troszkę niedokładnie powiedziane. Nie tyle raz, co jakby jedną kampanię, to, bo tych rozgrywek mieliśmy w sumie 18.
To są scenariusze, to, tak, jakieś epizody chyba, tak?
Tak, no to jest, można tak powiedzieć. Myśmy mieli 18 rozgrywek, minimalnie, jako że jest, teoretycznie jest po jednym epizodzie na miesiąc, czyli 12, ale jeśli ci się nie uda w danym miesiącu wygrać, to masz jeszcze jedną szansę. I to jest gra kooperacyjna w pełni, więc jeśli za drugim razem ci się nie uda wygrać, to przechodzisz do następnego miesiąca, ale otrzymujesz tam jakieś wsparcie rządowe, finansowe, masz więcej możliwości pozytywnego zakończenia w przyszłym miesiącu. Myśmy przeszli grę w 18 rozgrywek, czyli 6 razy przegraliśmy, ale no, bawiliśmy się świetnie, długo siedzieliśmy, długo debatowaliśmy nad poszczególnymi ruchami, nad tym, co zrobić, jak rozwiązać pewne problemy. Tutaj nie chcę psuć ewentualnym przyszłym graczom jakby zabawy i nie będę mówić, co ich czeka, natomiast moim zdaniem zdecydowanie warto, zresztą tak, powiedzmy sobie szczerze, gra kosztuje 160 zł, jeśli mamy te 18 partii na 4 osoby, to wychodzą no, groszowe sprawy. I to jest i tak chyba, jak popatrzę na inne gry, które mam w swojej kolekcji planszowe, to mało która gra w krótkim czasie jest ogrywana 18 razy. Nie mówię tu o takich właśnie grach, jak wspomniany wcześniej Race for the Galaxy, który jest krótki dosyć i jakby nie wymaga takiej inwestycji czasowej i można rozgrać kilka partii z rzędu. Ale mało ogólnie z większych gier, które mam po kilkanaście razy rozegrane. A tutaj udało się, przeszliśmy kampanię, bawiliśmy się świetnie.
To nie jest pierwsza gra typu Legacy.
To nie jest gra pierwsza. Nie, są inne. Pierwszy był Risk Legacy, który chyba w Polsce nie został w ogóle wydany, jakoś mnie to nie ciągnie. Była po sukcesie Pandemika, który teraz jest w ogóle na pierwszym miejscu na BoardGameGeek.com, czyli BoardGameGeek.com to jest największa strona o grach planszowych na świecie, takie jakby taka Biblia i największe repozytorium gier o grach planszowych, jakie istnieje.
Tak.
I tam teraz Pandemic Legacy jest na pierwszym miejscu. Później jeden z projektantów Legacy wydał swoją grę, która się nazywa Seafall i wszyscy się śmieją, że powinna się nazywać Seafail, bo jest po prostu słaba bardzo.
Tak? O, tak, jest, widzisz, znaczy... Ja gadałem z Benkiem i Benek mi pokazywał i wygląda, wiesz, właśnie to jest to, że
Seafall
czasami
ładnie
gry
wygląda,
potrafią
ale jest,
pięknie
jest,
wyglądać.
Jest głupi po prostu, jest głupi, bo tak właśnie, naprawdę jest... niezależnie od twoich decyzji, na przykład tam jest coś takiego, że możesz robić różne rzeczy, ale tak naprawdę decyduje rzutkością, czy coś innego, jakiś totalna losowość jest. I czytałem, gdzieś był jakby zapis kampanii, jaką tam jakaś grupa przychodziła i było już tak, że po trzeciej grze, że wszyscy już mają dość i nie chcą do tego wracać w ogóle, więc Seafall sobie można zdecydowanie odpuścić.
Time Stories?
Time Stories to nie jest gra typu Legacy, tam się nic na planszy nie zmienia, ale kiedy znasz fabułę, to teoretycznie nie ma sensu wracać, chyba że zapomnisz, co się działo. Akurat Time Stories to jest w ogóle taki cały system do gier, gry są jakby napędzane scenariuszami, które są na kartach i tam jakby przechodzą dalej w scenariuszu, odkrywasz poszczególne karty, które mówią ci, co się dzieje. Natomiast Time Stories przeszedłem ten pierwszy scenariusz, którym jest azyl, czyli tak naprawdę szpital dla obłąkanych.
I to przeszedłem ten pierwszy scenariusz świetnie, nie?
I on jest, ma bardzo fajne zagadki, natomiast jeśli chodzi o fabularnie, a szczególnie jeśli chodzi o jakby poziom rozwiązania fabuły, to jest dno.
A, widzisz.
To jest moim zdaniem.
Ja
są osoby, które się zachwycają.
A propos,
powiem tak, ja się bardzo dobrze bawiłem.
Koncepcji.
Koncepcja jest fajna. Ja się bardzo dobrze bawiłem przez 5 godzin, tylko kiedy się zastanowisz nad sensem tego scenariusza i sensem tego, co robiłeś, jakby, bo tam w Time Stories jesteśmy agentami, którzy zostają czasowymi, którzy zostają wysłani w przeszłość, aby zapobiec jakimś tam strasznym kataklizmom wywoływanym przez błąd, czy też coś niefortunnego, co się zdarzy w przeszłości. I tutaj się cofamy do lat chyba, do początku XX wieku i musimy rozwiązać zagadkę pewnego
czegoś.
No, czegoś w panie szpitalu dla obłąkanym. I rozwiązanie tej zagadki. Przepraszam, czy tym.
Że nie ma uderzenia.
Znaczy nie, jest głupie, jest po prostu tak kretyńskie. Jest na poziomie, wiesz, spodziewasz się jakiegoś ciekawego, logicznego, interesującego zawiązania fabuły, a otrzymujesz coś, co...
Kod Leonardo da Vinci.
Coś, kurczę, kod Leonardo da Vinci, przy tym to jest, wiesz, to jest wybitne dzieło. Wybitne.
Mi się książka w miarę podobała jako książka, nie, ale sama ta zagadka, którą...
No to powiem ci, że zagadka z kodu Leonardo, jakby główny, jakby też zawiązania akcji, to przy Time Stories to jest wybitne, wybitne dzieło literatury. Więc możesz sobie wyobrazić, jakim dziełem literatury jest Time Stories. To jest gra, w której jest kilka fajnych zagadek. Ostatnia zagadka jest bardzo fajna. Jest kilka bardzo fajnych rozwiązań. Natomiast to, co się okazuje na końcu i z czym się musisz zmierzyć, no to jest po prostu, nie wiem, no, dziesięciolatek zobaczył historię o potworach i postanowił swoje sny spisać. Nie, no po prostu jakaś masakra. Jak można zepsuć tak dobry pomysł?
Nie wiem, tak mówisz, że tam kolejne części to już są chyba nawet zupełnie są inne koncepcje, inne modele rozgrywki.
Każdy dzieje się w innym okresie.
Dzisiaj chyba zombiaki są chyba w tej drugiej
tak
części.
Słyszałem, tak, słyszałem, ale słyszałem i mam nadzieję, że to będzie coś lepszego. Słyszałem, że bardzo dobry jest trzeci scenariusz, coś, który się dzieje w takiej magicznej, średniowiecznej Europie. Ponoć, bo jakby staram się jak najmniej wiedzieć o scenariuszach, zanim się do rozgrywki, bo to ma być taka tabula rasa. Odkrywasz rozgrywkę wraz z podczas gry scenariusz. Natomiast jakby ktoś się brał za Time Stories i to nie może moim zdaniem podchodzić z wygórowanymi oczekiwaniami, że nagle dozna jakiejś iluminacji i upojenia growego tak. I będzie to najlepsza rzecz w historii, ponieważ nie, to nie jest najlepsza rzecz w historii, to jest bardzo prosty system i wszystko tak naprawdę zależy od jakości wymyślonej przygody. To można na tym systemie zrobić bardzo ciekawe i fajne przygody, można mieć fajne, ciekawe zagadki, jak na przykład w pierwszym scenariuszu są naprawdę fajne zagadki, gdyby one byłyby jeszcze lepsze, gdyby cała historia miała sens, a nie ma totalnie sensu, jest głupia po prostu, jest tak głupia, że definiuje na nowo słowo głupie. No.
Czyli w sumie, tak wracając właśnie do tematu tych gier typu Legacy albo Legacy podobnych, jak w przypadku Time Stories, to jednak Pandemic zdecydowanie jest tutaj numerem jeden, no że tak powiedzmy wszystkie znaki i wszystko, co powiedziałeś, to na to wskazuje. Już nawet nie chodzi o to pierwsze
jest
miejsce.
Jest inna gra, która bardzo wysoko idzie w Board Game Geeku na liście. Nazywa się Gloomhaven i jest, ma elementy Legacy, czyli tam pewne rzeczy się zmieniają w grze i trzeba też modyfikować karty, czy tam jakby naklejać nowe rzeczy na mapę i tak dalej, ale są drobne. Natomiast w przypadku tak. Gloomhaven sprawdziłem sobie jakby tak na, może nie na sucho, ale jakby sprawdziłem sam system w działaniu i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz. I zamówiłem, był na Kickstarterze, zamówiłem, teraz w październiku chyba mam dostać paczkę z grą i Gloomhaven zapowiada się świetnie. No i jest jeszcze jedna gra tego typu, nazywa się The Seventh Continent, czyli Siódmy Kontynent. Była też na Kickstarterze, nie będzie w ogóle dostępna w sprzedaży, ponieważ jej produkcja jest tak droga, że jakby nie jest opłacalna, jest sprzedaż detaliczna. Będzie dostępna tylko
na jakieś zamówienia, tak?
Tylko przez Kickstartera.
Tak.
Ja ją kupiłem z drugiej ręki, płacąc dwa razy tyle, co na Kickstarterze, ale byłem tak ciekaw tej
dałeś
gry.
Dałeś Bitcoina i nerkę.
Mniej więcej. I powiem, że na razie jestem powiedzmy w jednej piątej rozgrywki pierwszego scenariusza i jest świetnie. Jest absolutnie świetnie. Mhm. Bawię się wyśmienicie, mimo że gram solo. To jest też gra kooperacyjna od 1 do 4 osób i mam wrażenie przygody. Bardzo fajna mechanika. Jest znacznie lepiej napisana niż Time Stories, chociaż powiedzmy też nie jest to może szczyt literackich możliwości, ale jeśli ktoś lubi opowieści Ridera Haggarda, na przykład o tak jak Quatermain i kopalnie Króla Salomona, albo ona, albo opowieści, albo książki Verna, szczególnie takie właśnie jak, nie wiem, 20 tysięcy mil pełnoski żeglugi, albo szczególnie Tajemnicza Wyspa, albo opowieści Howarda, ale nie o Conanie, tylko na przykład o Solomonie Kane'ie, czy też takie bardziej przygodowe, a nie fantasy, to, to Siódmy Kontynent to jest coś, czym zdecydowanie warto się zainteresować. 26 września rusza drugi Kickstarter, bo pierwszy zakończył się wielkim sukcesem i gra jest
na
teraz...
Na tą samą grę, czy
tak, tak.
Na taki dodatek?
Ta, ta sama gra plus ewentualne dodatki.
Wiesz, że tak mnie zaciekawiłeś tym, tym opisem.
Siódmy Kontynent jest fenomenalny.
Że chyba jest sobie zaznaczę. Jak normalnie czekam, aż... Bo z planszówkami to jest tak, że...
Ale tej gry nie kupisz inaczej niż na Kickstarterze.
No właśnie o to chodzi. Ale przez to, że to mówisz, że to już jest gra jakby sprawdzona.
Jest sprawdzona i bardzo ma dobre opinie.
To jest jakby dodruk.
To będzie dodruk. To będzie dodruk, bo, się, bo gra się, jest ogromne zainteresowanie ją. Jest to gra... wyśmienita moim zdaniem i w tej chwili istnieje duże, duże prawdopodobieństwo takie, że to będzie moja gra roku w ogóle. Niekoniecznie będzie to Zelda.
Wiesz co, to ja sobie tutaj zapiszę, dlatego że ja, jeśli chodzi o Kickstartera i planszówki, to ja mam taką obawę, za każdym razem jak widzę absolutnie przepięknie zaprojektowaną grę, wiesz, na tych projektach, że za tym może się na przykład nie kryć interesująca, wciągająca mechanika. Że,
tutaj jest fajna mechanika.
Że na przykład... Tak, że masz na przykład, nie wiem, nie wiem, pograłeś troszeczkę więcej w Dark Souls, tę grę planszową?
W ogóle w nią nie grałem. Kupiłem ją, bo jeśli chodzi o figurki. Nie,
kiedyś rozmawialiśmy tak i wspomniałeś, że po prostu słyszałeś, że jednak ta mechanika nie jest taka najciekawsza i ja w sumie nie słyszę jakichś takich i pewnie ona też nie jest wysoko na tej liście. Może być wysoko, nie wiem, ale chyba nie jest wysoko w, musiałem sądzić, na Board Game Geek. Więc chyba jako po prostu, jako gra planszowa Dark Souls piętna nie odciśnie.
No ja ci powiem, że Siódmy Kontynent, jak popatrzysz na recenzje, i to recenzje różnych osób, to są w zasadzie same zachwyty. Podobnie jak wspomniany wcześniej Gloomhaven, którym też radzę ci się zainteresować. Siódmy Kontynent, tylko że powiedzmy sobie szczerze, Siódmy Kontynent to jest gra, to jest przygoda. To jest gra, którą kiedy przejdziesz już raz, to nie to, że będzie do wyrzucenia, tylko żeby dużo zobaczysz. Będziesz mógł przejść tą przygodę ponownie, będziesz mógł się starać się znaleźć...
Tak platynkę zrobić, nie? Jak to się mówi.
Znaleźć jak najwięcej rzeczy, bo za pierwszym razem na pewno nie przejdziesz. To jest gra, w której odkrywasz tytułowy Siódmy Kontynent, jest osadzona na początku XX wieku, jest właśnie taki mityczny Siódmy Kontynent, gdzieś tam na północ od Arktyki, na południe chyba od Indii, gdzieś tam jest Siódmy Kontynent.
Za wielkim lodowym murem płaskiej ziemi.
I trafiasz na ten kontynent po raz wtóry, bo męczy cię jakby wspomnienie z twojej pierwszej wyprawy i okazuje się, że została na ciebie nałożona klątwa jakaś, tak w cudzysłowie, i tą klątwę musisz znieść w jakiś sposób, odnajdując sposób na dokonanie tego. I jakby w podstawowej wersji gry są cztery klątwy, czy też jakby cztery przygody, które tak naprawdę możesz też z sobą łączyć. I jak czytam, starając się nie psuć za bardzo zabawy, co mnie czeka, ale chciałem zobaczyć, ile czasu zajmuje przejście tej pierwszej klątwy, jakby przejście i odkrycie przyczyny tego, co się dzieje, to ludzie piszą o 30 godzinach, 20 godzinach. Ja w tej chwili mam za sobą 5 godzin rozgrywki solo. I wydaje mi się, że i dopiero taki przyczółeczek malutki na tym kontynencie zrobiłem. Na razie udało mi się znaleźć jedno miejsce, w którym poluję udało mi się troszkę energii odzyskać, która dosyć szybko wyparowuje ze mnie, ale już to miejsce polowania, które znalazłem, powoli się wyczerpuje. Boję się, że muszę ruszać w głąb kontynentu. Ale najpierw chciałbym się wyposażyć w jakieś sprzęty. To nie jest, co nie jest takie proste, ponieważ to, kurczę, nie chcę ci za bardzo psuć. Ma bardzo ciekawą grę, ma bardzo ciekawą mechanikę opartą na kartach. Cała jest oparta na kartach. Z kart tworzysz ten kontynent. Karty są formatu takiego kwadratowego i jakby jak puzzle układasz. Ma dużo wspólnego z takimi książkami, z paragrafówkami typu, nie wiem, Wehikuł Czasu był kiedyś w Polsce, była taka paragrafówka, Fantasolo, Dreszcz i tak dalej, gdzie na przykład jakaś karta ci mówi, weź kartę tę i tę i połóż ją w tym miejscu, ale jest na tyle dużo zmiennych, że każda przygoda może wyglądać troszkę inaczej i za każdym razem możesz znajdować coś innego, pewne jakby stałe elementy są stałe, ale do tego jak tam dojdziesz, może wieść sporo dróg, plus no na pewno ci się nie uda zobaczyć wszystkiego za pierwszym czy nawet za drugim razem i gra jest wymagająca i bardzo, bardzo ją polecam. I szkoda, że raczej
nie... Jak sejwujesz w ogóle w takiej
jest
grze? W
świetny, sensie. Jest świetny system sejwowania, opisany dokładnie jak... jakby musiałbym opisać całą mechanikę, żeby powiedzieć, jak działa sejwowanie, ale natomiast jest bardzo proste zajmowanie.
Ale da się sejwować, to jest dobrze, bo tak jak powiedziałeś, 30,
tak, tak,
okej,
specjalnie jest specjalny system zapisywania rozgrywki. Ja akurat mam ten plus, że mogę sobie po prostu na moim, ja mam stół taki z wgłębieniem, jakby zdejmuję blat i pod moim blatem jest miejsce na, jest dodatkowy blat do grania, więc po prostu ja nakładam.
Takiego ten... snapa robisz, snapshota, wiesz, rozgrywki, zamykasz blat i...
Zamykam blat i, no, i tyle, po prostu jak chcę grać, to zdejmuję blat i sobie gram i kontynuuję. Natomiast można normalnie rozgrywkę zapisywać i jest to proste, łatwe, przyjemne, gra jest świetna, bardzo polecam.
No to siódmy kontynent.
Chcę zresztą sprawdzić sobie na Board Game Geeku, obejrzeć sobie recenzję. I no, tylko jeszcze raz, to nie jest.
Ja już widzę, że to był ogromny sukces na Kickstarterze, tak. Bo oczekiwali 50 tysięcy z tego, co widzę, a dostali ponad 1 200 000.
I podejrzewam, że ten drugi Kickstarter to będzie ze 2 miliony. Bo gra jest bardzo dobrze wydana. Tam nie ma żadnych. Znaczy są figurki, ale jakby one są niekonieczne do gry. Jest. Z 1000 kart pewnie, ze wszystkimi dodatkami tam pewnie z 1000 będzie. Może nie 1000, ale kilkaset kart. O, kilkaset kart na pewno.
No z tego co widzę, to jest Explorer Pledge, to jest 1200 kart i więcej, więc...
To może wraz z dodatkami, wiesz, bo no, w tej chwili... No, a może jest 1000, musiałbym sprawdzić. Nie chcę mi się liczyć. Tak, na pewno jest ich kilkaset tych kart.
Te karty to jest mnóstwo, po prostu całe talie widzę takie.
Tak, i są talie przygody, są talie odkryć, są talie z umiejętnościami i jakby twoja talia akcji to są rzeczy, które to jest tak, że twoja talia energii, jeśli ta talia akcji się skończy, to znaczy, że twoja postać już jest wyczerpana i istnieje ryzyko, że lada moment może zginąć. Możesz tą energię odzyskać, na przykład polując, co pozwala ci z kart odrzuconych wtasować do twojej głównej talii akcji znowu kartę. Pokazując, że w ten sposób odzyskujesz siłę, albo śpiąc, kiedy śpisz, to możesz wydać zdobyte doświadczenie na nowe umiejętności, które ci się po prostu może nie tyle przyśnią, co jakby wykrystalizują w umyśle. I możesz te nowe umiejętności też dodać do talii. Każda dodatkowa talia, karta w talii to jest więcej energii, więc możesz więcej robić. Już za dużo mówię, za nudne będzie,
po prostu,
ale...
ten opis tych przygód na początku mnie tak zainteresował, ja po prostu uwielbiam te właśnie...
I są tajemnice, są zagadki, i masz, wiesz, masz takie zagadki, na przykład masz, do gry jest dołączona lupa, wyobraź sobie, bo niektóre te karty trzeba oglądać bardzo dokładnie, żeby wypatrzeć na nich jakiś element, który pozwoli ci, da ci wskazówkę, co robisz dalej. Jest super. Bardzo polecam.
Po prostu tylko czas jest. Tylko ale czas. Postaram się właśnie... Tak jak mówisz, kiedy to będzie dokładnie jeszcze raz ten...
26 września drugi Kickstarter startuje. W tej chwili można kupić, już widziałem ceny dochodzące do 400 funtów, więc...
No.
Zresztą może...
Nie, może są jeszcze droższe planszówki i tak dalej, w sensie... Powiem ci, że... Te wszystkie Twilight Empire przecież kosztują po prostu krocie, jeśli chodzi
średnia, o to wydanie. W tej chwili średnia na Board Game Geeku to jest, wydaje mi się, 270. Najdrożej sprzedają w tej chwili, jak patrzę, za $350.
No, byleby tam ci spekulanci od bitcoinów nie trafili.
Ale trzeba dokładnie też patrzeć, co się kupuje, bo w tej wersji kickstarterowej też był albo podstawka, albo już z dodatkami. Ja kupiłem ze wszystkim wersję, czyli z 6 rozszerzeniami jeszcze dodatkowo. Więc będzie dużo grania, tylko fajnie się gra solo, ale jeszcze lepiej by było grać z kimś.
Co dwie głowy to nie jedna,
ale no jest taki problem, że jakby moje towarzystwo growe jest planszówkowe, nie jest szczególnie anglojęzyczne, a gra wyszła tylko po angielsku i francusku. Może wyjdzie też po hiszpańsku i po niemiecku, pewnie będą takie jakby progi na Kickstarterze, że wydadzą też w innych językach, ale bardzo wątpię, żeby po polsku wyszła i myślę o tym, żeby ją spolszczyć sobie własnym sumptem, co może nie być proste, ale rzeczywiście do tego, gdybym chciał z kimś grać, to potrzebne by były osoby, które bez problemu sobie radzą z angielskim. Więc jak kiedyś przyjedziesz, drogi Damianie, na dłuższy pobyt do Polski, to sobie zagramy w 7 kontynent.
Nie ma sprawy. No, Szardzie, dziękuję ci serdecznie za to, że tak mnie zachęciłeś do tej gry. I że w ogóle właśnie przypomniałeś mi o tym, że nie samymi grami wideo człowiek żyje, tylko właśnie są te gry planszowe, bo czasami tak patrzę na te pudełka i wiesz, i tak przydałoby się wyciągnąć jakiś, tak znaleźć czas i coś pograć, ale przede wszystkim Race of the Galaxy na iPadzie to jest, to jest pierwsza rzecz, tak mówię, którą sobie zaraz zakupię po nagraniu, bo to jest dla mnie, no wiadomość, być może to nie jest jakiś news, ale dla mnie to jest rewelacyjna wieść, więc dziękuję ci
bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę.
I na to, i tym takim optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć.
Tam. I tak pewnie już wszystkich zanudziliśmy, bo tak sobie planowaliśmy, zdradzę tajemnicę, planowaliśmy sobie, tak godzinkę pogadam, a tu już godzina 40 ponad, więc...
Bo zawsze jak planuję...
A ja jeszcze muszę ćwiczenia zrobić, muszę jeszcze podźwigać ciężary i w ogóle.
No właśnie, bo dlatego ci tak długo nie było na wakacjach, bo chyba byłeś na jakimś obozie, nie?
Byłem, ale tego, i tak niestety słabość moja do lodów mnie zgubiła, bo 4 kilo podszedłem.
Od góry, samych mięśni, wiesz, ten bity.
Chciałbym tak myśleć, niestety lustro odziera mnie ze złudzeń i to nie są same, same ale mięśnie, wręcz przeciwnie, raczej tłuszcz i woda.
Ale a propos mięśni właśnie, bo jak wspomniałeś o Nadine i znaczy jak rozmawialiśmy o tym, zwróć uwagę, jakie Nadine ma bicepsy. W ogóle jak ona ma tak silny umieszczony ramion, że w ogóle żyły widać, jak u Schwarzeneggera, kiedy był napompowany. A to też jest taki detal, prawda, w tej grze, taki szczegół, jaki oddali, bo wszyscy się podniecali, że jak Chloe bierze mapę, to jest ta sama mapa, co na dużym ekranie i w ogóle super, nie, no tam na telefonie, ale popatrzcie, jak te postacie są przygotowane, jaki detal i tak dalej, no to jest super. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ryszardzie, częściej też musisz nagrywać Grysława, wiem, że Grysław wrócił oficjalnie, nagrywałeś z Emilem, z Taperem, nagraliście tak. Odcinek. Więc wszyscy zawsze pytałem, kiedy Grysław.
Może w przyszłym tygodniu coś nagramy. Pogadam, muszę. A może my coś nagramy jeszcze. Planuję we wrześniu za 2 odcinki nagrać. Mam nadzieję, że się uda. I niemal na pewno, już rozmawiałem z radiem, z kolegami z Rock Serwisu, niemal na pewno Grysław wróci jeszcze w tym roku tak regularniej. Tylko, że to oczywiście będą takie audycje jak dawniej, czyli też z muzyką, jeśli kogoś rock progresywny czy kosmiczny wygibasy nie nużą, to też serdecznie zapraszam, ale to pewnie listopad, może grudzień, zobaczymy jak to pójdzie jeszcze.
Aha. Pamiętajcie, obserwujcie Rysława na official Rysław Instagramie.
Ale jeszcze minutkę zajmę, bo to jest 393 odcinek, tak? To już parę tygodni i 400.
No właśnie, bo ten...
Jakieś obchody...
Znaczy, ja bardziej planuję zrobić taki... Znaczy, na pewno będę chciał, żebyś...
Może zrobimy wideokast. Może wideokast zrobimy.
Może się okaże, że jak ja w tym czasie też będę w Polsce. Wtedy można by było zrobić, to byłoby fajne, ale nic takiego nie planuję, wiesz, żeby nie zakładać tego, ale na pewno chciałbym, żebyśmy się spotkali tak czy siak, no nie tam w tym wirtualnym studiu i coś nagrali, ale taki głównym elementem tego odcinka 400 myślałem, żeby były po prostu fragmenty z poprzednich odcinków, wiesz, taki najciekawszy, dlatego apeluję do naszych drogich słuchaczy, że na przykład, nie wiem, jakieś ulubione wasze fragmenty, na przykład z Ryszardem, posyłajcie mi numer odcinka, czas, w którym ten fragment jest i ja z tego wytnę coś, właśnie wrzucę do tego odcinka 400, bo chcę po prostu zrobić takie trochę best of, no, coś takiego już wcześniej próbowałem, tam chyba w okolicach 150 odcinka, ale no od tamtego czasu już minęło trochę, więc na pewno się uzbierało nowego materiału i osobom, które wykażą się naprawdę sporą aktywnością, to Michał Kita podrzucił mi kilka kodów na oryginalną trylogię plus Judgment Gears of War. Działa na Xboxie 360 i na One, więc ja się bardzo z tymi wszystkimi osobami, które chcą, znaczy nie z wszystkimi, to trzeba jakąś selekcję prowadzić, bo są tylko 4 kody, ale chętnie się podzielę tymi kodami właśnie osobami, które pomogą przy szukaniu tych fragmentów, więc to jest jakby taki... ja oczywiście tam jeszcze mogę udzielić informacji na grupie Fantasmagierii, jeśli ktoś by chciał, powiedzmy, nie wiem, powiedzieć, co będzie potrzebne i tak dalej, ale taki jest plan, prawda? Żeby dodatkowo zrobić taki 400 odcinek z fragmentów, najciekawszych fragmentów, może najbardziej zabawnych, albo najbardziej kontrowersyjnych, prawda, Rysławie? I to będzie taki gimmick w tym wszystkim. Oprócz tego oczywiście jakieś takie wspominki, no bo to jednak trochę czasu już nagrywamy. No to co? No to dziękuję ci jeszcze raz. Pamiętajcie, żeby zejść na naszą stronę www.fantasmagieria.net. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć Fantasmagierię, tak jak na przykład Łukasz, który podrzucił mi kod na Avon Colony, czy Avon Colony, ja nie pamiętam dokładnie tytułu, ale niestety za mało grałem, żeby w ogóle opowiedzieć o tej grze a to jest taki city builder science fiction, chyba budujesz kolonie w kosmosie i tak dalej, więc no, wypadałoby, żebym z tą grą się bardziej zapoznał, zanim będę mógł o niej opowiedzieć, więc w każdym razie dziękuję za wszelką pomoc i pamiętajcie, podcast.fantasmagieria na Facebooku, tam to znajdziecie. Do usłyszenia za tydzień. Hej.
Na razie.